Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 424. Ja nazywam się Damian Paluchka-Dachman i ze mną jest Piotr Kuldanek, aka Kuldan. Witaj, Piotrze.
Dzień dobry, wieczór Tobie, Damianie, i wszystkim naszym słuchaczom.
Zapewne, jak nasi drodzy słuchacze będą słuchać tego odcinka, to będzie już Halloween, więc zapytam Cię, czy masz coś, czy jesteś przygotowany w ogóle na to wielkie polskie święto?
Wiesz co?
Czy dołączyłeś do Boże nienawistników?
W zeszłym roku, znaczy tak właściwie z roku na rok, coraz częściej w Halloween słychać dzwonek do drzwi i pojawiają się jakieś dzieciaki. Więc to święto powolutku, tak rok po roku, kroczek po kroczku, powolutku się zbliża.
Ja myślę, że jeszcze daleko nam do tego, co się dzieje, powiedzmy, w Ameryce czy w Europie Zachodniej. Bo to święto jest na przykład w Irlandii obchodzone. Dzieci uwielbiają się przebierać i do szkoły przychodzą przebrane i później zbierają cukierki. Ale właśnie teraz jestem na etapie w końcu, po tylu latach nadrobienia drugiego sezonu Stranger Things. Bo tak jakoś nie odrzucił mnie pierwszy odcinek. Nie wiem dlaczego, ale to jest tak, że po prostu kiedy oglądasz pierwszy sezon jakiegoś serialu, który okazuje się później być naprawdę świetny i jak to się mówi, dorabiają kolejne sezony, to jakby to tam nie ma gwiazdorstwa. A później mi się wydawało, że tam jest za dużo takiego gwiazdorstwa było. Mimo, że nie wiem, no ale w każdym razie dopiero teraz Stranger Things oglądam drugi sezon i akurat jestem na tych odcinkach, gdzie jest Halloween, to tak sympatycznie wygląda, że coś tak zgrało.
Pod idealnie. Klimat, idealnie.
Tak, czekałem tylko rok na to, ale jak to się mówi, nic się nie stało. Właśnie nie wiem, czy nie zacząć od takich ciężkich tematów, no nie? Bo na pewno będzie w co ostatnio graliśmy. I myślę, że i tak na jednej grze...
Bo gramy dużo.
Tak, bo w tym momencie, jak będziecie słuchać tego odcinka, no to premierę ma największa... Znaczy, premierę ma gra, która prawdopodobnie do tego momentu będzie określona grą wszechczasów. Już, zanim powiem tytuł, bo wszyscy wiedzą, jaki jest tytuł, ale już głosy, już oceny na Metacritic są z rzędu 97 punktów na 100 na PlayStation 4, 98 na 100 na Xboxa. I no, świat szaleje na punkcie tej gry, przynajmniej recenzenci, bo prawda, gracze tacy
jeszcze nie mieli okazji,
to tam odlicza się no, właściwie minuty do północy.
Tak, dosłownie.
Ale oczywiście też wyszło parę takich, jak to się mówi, ciężkich tematów z tym związanych. Nie, że jest taki przypadkowy skandal, bo teraz wszyscy są święci, jak to się mówi, od papieża. I każdy, bo ja zapytam cię, Piotrze, szczerze, powiedz mi, Jako biznesmen, człowiek prowadzący własną firmę, ile tak naprawdę spędzasz czasu w biurze? W ogóle w pracy?
Co, tak średnio, w miarę normalnie, ale chciałbyś w skali tygodnia, czy w skali...
Tygodnia, oczywiście, tak,
dziennie.
Tygodnia.
W skali tygodnia to myślę, że jest to około 60 godzin w tygodniu.
No to krączujesz, codziennie krączujesz, no Piotrze.
Znaczy, ja po prostu ułożyłem sobie dzień tak, że zaczynam o 8 i kończę przed 8, nie? Więc...
To jest nie do pomyślenia. Każdy normalny wie, że dzień zaczyna się o 10 i kończy o 16 pracy.
Znaczy tak, możesz się śmiać, ale ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić sytuacji, która dla większości ludzi jest normalna, czyli 8-godzinnego dnia pracy. Nie potrafię sobie wyobrazić, co miałbym robić, zaczynając o 8, gdybym, nie wiem, o 17 był w domu. To w ogóle taki absurd. No... Jak zdarza się tak, że sobie czasem wcześniej wyjdę, dlatego że się źle czuję, czy jakieś tam, wiesz, jakaś choroba się pojawia, czy z jakiegoś innego względu, i jestem na przykład o 17 w domu, to czuję się, jakbym robił coś, wiesz, nielegalnego, jakbym wagarował właściwie.
No tak, no i wiesz do czego nawiązuję, bo ludzie, którzy walczą o prawa jednostki, bardzo słusznie, nie mogą zrozumieć, że w pracy, w której na przykład no, naprawdę się pracuje, to nie jest tak, że ktoś po prostu siedzi sobie od 9 właśnie do 5 i połowę tego czasu spędza na Facebooku, coś tam zrobi, odbije, prawda, kartę w korpo, tylko jak masz coś zrobić, to robisz. Ja nie bronię crunchu, nie? Ale po prostu wyobrażam sobie sytuację, że jak jest projekt i trzeba go skończyć, to każdy zaangażowany w ten projekt daje z siebie 150%.
Ja powtórzę to, co zawsze powtarzam w momencie, w którym ten temat wraca, bo to jest temat jak bumerang, który wraca za każdym razem, jak się tylko pojawi, a to w jakimś wywiedzie, a to w jakiejś książce, a to w jakimś postmortem.
Właśnie.
To znaczy, każdy, ale to absolutnie każdy zawód, w którym praca jest jakkolwiek kreatywna, ale zresztą nie tylko, tylko każdy zawód, w którym jest praca wykonywana na jakiś termin, Czyli począwszy od, nie wiem, architekta, który robi projekt, przez biuro kosztorysowe, które robi kosztorys, przez owego nauczyciela, który musi przygotować klasówki dla uczniów, tak, który ma tam za ten. Czy nawet, nie wiem, kurczę, przy budowie domu jednorodzinnego, czy bloku, czy generalnie cokolwiek, jakakolwiek praca, w której pracuje się na czas, przez to, że zawsze jest ryzyko pojawienia się jakichś nieprzewidzianych trudności i tak dalej, to standardem jest to, znaczy wydaje mi się, że zawsze może się zdarzyć to, że będzie trzeba zostać dłużej, pojawiają się nadgodziny, pojawiają się jakieś problemy, które trzeba rozwiązać, w cudzysłowie tak zwany pożar do ugaszenia. I ja znam architektów, którzy potrafią przed oddaniem projektu pracować generalnie po 20 godzin dziennie, dlatego że wiesz, śpią 2-3 godziny w biurze najczęściej i potem wracają i robią. I tak wyglądają 2-3 ostatnie dni przed oddaniem projektu. Ja widziałem na własne oczy na budowach dużych obiektów, gdzie tam byliśmy jako jedna z wielu firm, sytuacje, gdzie kierownik budowy w przeciągu tygodnia generalnie po pierwsze zamieszkał na tej budowie, po drugie przez tydzień spał, myślę, że w sumie z 4 godziny. Jego oczy wyglądały jak morze czerwieni.
No właśnie, czyli można sobie wyobrazić, bo ja tak mówię, no, chyba się chcieli przechwalać, tak wiesz, chcieli powiedzieć, że tak jesteśmy, tak kochamy tą grę i tak tyle serca daliśmy pracy, potu, łzy, krew, pot i łzy oczywiście, jak nawiązując do tytułu książki, że 100 godzin to ostatnie tygodnie pracowaliśmy tygodniowo, więc jakby w tym nie było takiego negatywnego dźwięku. Ktoś się po prostu się pochwalić, ile serca, ile pracy, ile czasu, znaczy, własnego.
W tym wywiadzie to te słowa wypowiedział jeden z dwóch właścicieli.
Danhauser, tak?
Tak, Danhauser. Dokładnie to powiedział Danhauser. I on później, kiedy wybuchła cała afera, to zaczął się tłumaczyć, nie no, mi tylko chodziło o to, że to mój team pisarzy. Natomiast potem wiadomo, że wybuchła burza i pewne jest to, że to nie dotyczyło tylko pisarzy i że crunch przy Red Dead Redemption 2 był na 100% i to nie jest nic dobrego, natomiast to też nie jest nic zadziwiającego. Tak. Red Dead Redemption wydaje się tak gigantycznym projektem, tak ambitnym i tak absurdalnie rozbudowanym, że gdyby tam nie było crunchu, to najprawdopodobniej ta gra by powstawała przez okres trwania dwóch generacji i by była tak potwornie droga, bo w przypadku crunchu warto też pamiętać, że zazwyczaj, oczywiście to też zależy od firmy i zależy od warunków i od umowy i tysiące innych rzeczy, ale zazwyczaj jednak to jest tak, że to są nadgodziny płatne.
Tak, ci ludzie, którzy siedzą po te 100 godzin.
Tak. Oczywiście w tej sytuacji pojawia się głos w dyskusji, który mówi o tym, że co z tego, że ktoś przez rok będzie crunchował i bardzo dobrze zarobi, skoro będzie tak psychicznie zniszczony, to można wrócić do tej historii, którą opowiadała Amy Heming odnośnie pracy przy Uncharted, gdzie przez pracę nad Uncharted rozpadały się rodziny, bo ludzie mieszkali w studiu i w ogóle nie wracali do domu i żona odchodziła od męża, bo dzieci go nie poznawały, bla, bla, bla. No okej, okay, tak, to wszystko to jest duży problem.
Rodzinom, których na przykład nie wiem.
Ktoś wyjeżdża na 3 miesiące do pracy.
Tak, do Iraku, do Afganistanu albo coś, wiesz, żołnierzom. No to jest tak, że to jest kwestia, ja wiem, że...
Żołnierzom podajesz już ekstremalny. Przecież ludzie, którzy pracują na jako marynarze.
Właśnie, mają to chciałem powiedzieć.
Przez
to
miesiąc, dwa miesiące nie ma ich w domu. Albo ludzie, którzy pracują na tirach.
Albo na łodzi podwodnej.
Nawet przysłowiowy tir, który jeździ po Europie, to też jest ktoś, kto w pracy jest przykład przez tydzień, albo przez półtora, albo 10 dni.
Ładnie, no. I tutaj, wiesz, poza domem, tak, w jakiś tam sposób to jakby prawo ogranicza jego długość pracy przez prowadzenie tych jak się nazywają te
taryfikatory, tylko taksometry.
Taksometry, tak, że są sposoby, tylko chodzi o to, że...
Ale w domu go nie ma. Właśnie. Robi 12 godzin za kółkiem, ale potem siedzi na przystanku, tak, czy tam na parkingu, ale w domu go nie ma, nie?
Znaczy, ja chciałbym, żebyśmy żyli w idealnym świecie, że wszyscy ludzie pracują na przykład, nie wiem, w systemie francuskim. 7,5 godziny dziennie. Mają czas na to, żeby spędzić go z rodziną. Zawsze mają wolne weekendy. No sam wiesz, że na przykład, żeby mieć wolny weekend dla rodziny, to musisz naprawdę dużo pracować w tygodniu, ale to jest dla ciebie ten taki, wiesz, czas resetu. I ja rozumiem, że na przykład, kiedy jest crunch, kiedy masz jakiś projekt, to nawet te weekendy, no, one przepadają. Ale to wszystko... Ale
mi osobiście zdarzyły się takie, zdarzały mi się, gdzie byłem przez 24, a nawet tam 30 godzin w pracy non-stop. Bo była taka sytuacja, była taka konieczność, nie można było tego przełożyć, nie można tego było rozłożyć inaczej. I okej, no to jest bardzo wyniszczające. Pamiętam, że jak raz czy dwa właśnie będąc na budowie jako tam nadzorujący i pracujący przy okazji zastawał nas poranek, to uczucie jest dosyć specyficzne, no ale tak się zdarza. No niestety, każda praca ma swoje, no właśnie, jak to mówiła moja nauczycielka historii, zady i walety.
No dlatego jest pytanie, co robić w takim razie? Czy jest dla tej branży naszej ukochanej jakieś rozwiązanie. Ja oczywiście mówię z perspektywy czysto teoretycznej, bo nigdy, znaczy pracowałem, prawda, branża, ale nigdy nie byłem tak związany właśnie z tworzeniem gier, jak że to wymagało ode mnie właśnie, nie wiem, poświęceń takich, nie, że czasowych, że to raczej korporacyjna robota, jak to się mówi wtedy. Ale właśnie zastanawiam się, czy w takim razie, powiedzmy, gry powinny być wydawane zawsze w Early Accessie i te wszystkie poprawki, które ktoś chce wcisnąć przed premierę gry, ja tak niespokojnie, wyjdzie patch dzień 1, wyjdzie patch dzień 2, wyjdą później jakieś łatki i kolejne i tak dalej, nie? Bo tak naprawdę ten crunch to może się nigdy nie kończyć, nie? I kwestia jest taka, że Rockstara stać faktycznie, bo to jest kwestia też tego, że czy to jest kwestia tego, że na przykład, nie wiem, to jest małe studio i oni naprawdę muszą sobie radzić z tą grupą ludzi, którą mają, dlatego ci ludzie pracują więcej niż powinni, czy na przykład mogliby zatrudnić więcej etatów. No ale to jest też taka praca kreatywna, że jak już się coś zrobi, prawda, to nie jest tak, że można każdego zatrudnić na etat. No, to też jest jakby problem dzisiejszego świata, no to tak jak te strajki w locie.
Plus sama specyfika tworzenia gier polega na tym, że bardzo często nie do końca jesteś w stanie zaplanować wykonanie czegoś. Znaczy wiadomo, że są jakieś już schematy, których można się trzymać, ale czasami w trakcie przysłowiowego programowania jakichś funkcji nagle może się okazać, że coś, co było wcześniej dawno temu przyjęte do zrobienia, jest nie do zrobienia w ogóle i trzeba wymyślić nagle tak. sposób na obejście tego, albo nagle w trakcie robienia tego okazuje się, że można zrobić coś innego, co będzie lepsze i skuteczniejsze i może lepiej zrobić to w ten sposób. I generalnie sama w sobie specyfika tworzenia gier jest dosyć skomplikowana. Natomiast to wszystko, absolutnie to wszystko, i to, że crunch się zdarza w każdej branży, moim zdaniem nie równoważy również tego, że gry wideo jako takie mają ogromny problem z zarządzaniem projektami.
Tak, tak. No i wiesz, jaka gra jest tworzona od wielu, wielu lat bez crunchu i nie może zostać wydana?
No. Star Citizen.
No, od razu wiesz, o co mi chodzi, bo to wiadomo. Gdyby tam był crunch, to oni by tą grę 3 lata temu skończyli. A tam nie ma crunchu. Oni sobie robią konwenty, Star Citizen Kony, pokazują fantastyczne rzeczy, no po prostu za każdym razem, jak oni pokażą jakiś fragment planety, zrobią w ogóle dwa kółka wokół tej planety, coś postrzelają do obcych, później wrzucą filmik z motion capture z Gillian Anderson, z Markiem Hamillem, Garym Oldmanem, nie wiem, kto tam jeszcze był, ale było parę naprawdę znanych aktorów ostatnio, jak widziałem, oglądałem ten najnowszy zwiastun. To fenomenalnie wygląda, wiesz, i nagle okazuje się, że ludzie płacą, nie wiem, około 300 tysięcy dolarów dziennie. Znaczy, no, kupujemy jakieś dodatki, nie? Tam jakieś tam, wiesz. No tak, no to jest taka piramida finansowa, że po prostu, już nie chcę mówić nazw pewnych firm na głos, które teraz były znane, szczególnie w latach 90. No nie z tego. No ale nie wiem, no może kwestia jest taka, że gdyby, nie wiem, może oni to piją tą buerlecytynę i ona tak im po prostu pozwala się zrelaksować, wzmocnić i chilloutować. No ale Piotrze, no, czy myślisz, że jest jakiś w ogóle sposób na to wszystko, czy to jest tylko tak, że ludzie chcą się powyżywać, no nie, pobiadolić, że tak, znaczy też nie chcę mówić o ludziach, którzy crunchują, tylko mówię o komentatorach, nie wiem, o nas, tylko na przykład o tych graczach, którzy mówią, że nie, tak, że w ogóle tragedia, no nie, jak tak można, czy to...
Słuchaj, mówiłem o tym już na Fantasmagierii, myślę, że spokojnie kilka razy, że mi bardzo mocno otworzył oczy na temat tego, jak wygląda zarządzanie projektami w świecie gier wideo, dokument o Double Fine Adventure, gdzie było widać generalnie pożar w burdelu i takie totalne hurra optymistyczne podejście na zasadzie, dobra, robimy to, a jakoś się uda. Po czym nagle w połowie okazuje się, że nie, to nie działa w ten sposób. I wydaje mi się, że bardzo dużo jest firm, które na przykład... O to rozumiem samo w sobie zjawisko crunchu, które pojawia się w przypadku dokończenia projektu z jakichś powodów, bo wystąpiła awaria, bo okazało się, że coś jest trudniejsze, pojawiły się jakieś nieprzewidziane bugi. To z drugiej strony absolutnie uważam, że błędem jest to, jeżeli crunch z automatu wpisuje się w projekt, czyli wiesz, że coś można zrobić mniej więcej w półtora roku, więc planujesz na zrobienie tego rok, a masz pieniądze na 9 miesięcy.
No to jest ten cynizm, to jest bardzo zła cecha ludzi, którzy w takim razie Tak planują, nie? Że to, albo obiecują ponad możliwości. No. No, ale
natomiast wiesz, gry wideo mają się dobrze i branża rośnie do niebotycznych rozmiarów i właściwie jak się patrzy na takie projekty jak Red Dead Redemption 2, które są właściwie wiesz, no, wysiłkiem, który przez lata całe tworzą setki ludzi i jeżeli byś się nad tym zaczął zastanawiać, to właściwie w historii ludzkości można by to porównywać do tworzenia jakichś monumentów.
Ja słyszałem, że CD Projekt Red to po prostu jak zobaczyli, bo w końcu już tam chyba już grają i nie, jeszcze widzieli te wideo na Digital Foundry, to słyszałem, że po prostu reset kasują i wszystko robią od początku, jeśli chodzi o Cyberpunka 2077.
Nie, no ale tak... bo zobacz, zastanów się. Zakładam, że przy takim Red Dead Redemption pracuje pewnie setki, jeśli nie tysiące ludzi.
Jakiegoś no tak, tam no, tych, newsa z tych studiów widziałem... jest Rockstara po prostu po całym świecie tak rozsiane, że ja nie wiedziałem, że jest w ogóle w Indiach. Nawet Rockstar no. India.
No, jest... widziałem jakiś taki news mi się, znaczy nie czytałem tego,
tam robią 90%
mignął,
gry, tak mi się
mignął nagłówek przed oczami, że tam w kredytach jest tam, wiesz, chyba ponad 2000 nazwisk. No to jeżeli mamy coś, dzieło tworzone przez ludzi, dzieło kultury ludzkiej, tworzone przez 2 czy tam, nie wiem, 3000 ludzi przez kilka lat, bo chyba z tego, co pamiętam, RDR 2 jest 8 lat tworzony. No to właściwie, jak spojrzysz na historię ludzkości, to możesz to porównać, nie wiem, kurde, ile czasu zbudowano tą wieżę Eiffla? Ile tam osób pracowało na budowie?
Nie no, wieża Eiffla właśnie, to jest ciekawe, że wieża Eiffla bardzo szybko zbudowano, bo ona była przygotowana na tę World Fair, wiesz, na ten jakiś taki festyn, nie? I mieli w ogóle ją zaraz zdjąć i wiesz, i wykorzystać ten metal na coś innego, tą stalę. A to się okazało, że taka fajna atrakcja, zostawili, okazało się, że to jest symbol, a teraz jakby chciał zbudować wieżę Eiffla, panie! Inżynierów, wiesz, specjalistów, no nie, siła robocza. To by ci kosztowało majątek, miliardy dolarów i pewnie nie postawiliby tego tak szybko, no ale...
Więc słuchaj, generalnie Red Dead Redemption 2, wieża Eiffla 2018 roku.
No właśnie, no przyznaj się Piotrze, grasz na pewno już.
Nie, nie gram.
Nie, nie, o, nie gram. A widziałeś ten materiał porównawczy na Digital Foundry, o którym tak tylko pokazałem.
Tak, tak, widziałem, że jestem zaskoczony, że bo ja jakoś
słyszałem,
tak z tyłu głowy...
po prostu w rozdzielczości SD jest na Xboxa One.
No, na Xboxa One to w ogóle nie ma o czym mówić, natomiast jestem zaskoczony, że ta gra tak dobrze działa na zwykłej PS4.
Znaczy,
wiesz,
z tego co
Rockstar
wiem, to ma
miał tradycję
pełne
problemów.
1080p.
Tak, tak, pełne 1080p.
Ale jeśli chodzi o frame rate, to już różnie.
No,
znaczy, ja w ogóle teraz mam dylemat, bo ja jako wielki miłośnik Xboxa i, prawda, Gamerscora, no, myślałem o tym, żeby zagrać w Red Dead Redemption 2 na one, no ale teraz mam dylemat.
Znaczy ja biorę, no wiesz, ja mam Xbox One X, więc
no
ja nie mam
dylematu. Nie masz, tak.
U mnie jest to tak zwany no-brainer.
Tak, 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 tak. No ale, no jeszcze te HDR-y, to wszystko, no ta gra wygląda fenomenalnie, no ale i podobno, to oczywiście słowa ludzi właśnie z Digital Foundry, że nawet te zwiastuny, które wyglądały tak fenomenalnie, to one nie oddają tego, jak gra wygląda w rzeczywistości. Ja pamiętam, jak przecież pierwsze Red Dead Redemption fenomenalnie wyglądało. To była przez długi okres czasu dla mnie I nadal ona się klasuje w czołówce, mimo upływu lat, gier, które wyglądają, które mają najlepiej zrobiony, znaczy oddany, otwarty świat na zasadzie właśnie pejzażu, tak, że po prostu przez tą prerię jedziesz na tym koniu, czy prawda, przecinasz ją, siedząc sobie na dachu pociągu i widzisz fenomenalne po prostu krajobrazy. No, no to jest tak malownicza gra, tak relaksująca pod tym względem, że no nie mogę się doczekać właśnie tego w Dead Redemption 2. Ale tak spokojnie, ja w ogóle nawet nie myślę o tym, żeby już jutro na premierze grać. Nie zamówiłem, nie zrobiłem zdjęcia zamówienia, nie pochwaliłem się, że prawda, ten nikomu, że też nie... Znaczy teraz mówię, że nie będę kupował akurat w dniu premiery, tylko dlatego, że cały czas gram w Odyssey. Jednak dopóki nie zamknę tego tematu, to
była, nie?
To jest ten, a to jest po prostu masakra. To więc, no ale... Na pewno do Red Dead Redemption 2 wrócimy i na pewno chciałbym usłyszeć, Piotrze, od
to
ciebie,
podsumowaniu
jak
roku.
Prawda, jak grazi cię to słońce zachodzące, prawda?
Znaczy ja chciałem zauważyć, że z pełną, absolutnie pełną premedytacją w swojej głowie zakolejkowałem sobie Red Dead Redemption na okres świąteczny. Świąteczno-noworoczny, dlatego że zazwyczaj tak jakoś premiery się układają, że w okresie świąteczno-noworocznym biorę sobie jakąś kobyłę. No i Red Dead Redemption 2 najprawdopodobniej jest taką, że kobyłą, więc w sam raz właśnie wtedy będzie. Kiedyś to
niektórzy
była scenariusz...
to święta po prostu tam, wiesz, nie czekają na święta, tylko od razu już sobie biorą wolny tydzień z
no
pracy
tak,
i jadą.
Pozazdrościć. To tak a propos tego godzinnego tygodnia pracy.
Ale nie, ale ja ostatnio no mam problem z tym, żeby poświęcić dużo czasu na gry i teraz prawda troszeczkę kosztem snu gram tego Assassina. Niestety nie mam twoich możliwości, prawda, i prawda, skrócenia, tak skompresowania czasu, niestety. No ale udało mi się niedawno skończyć Tomb Raidera, tego nowego. I on jest krótszy niż mi się wydawało, że będzie. I trochę tak się nawet kończy, wiesz, nie tyle, że rozczarowująco, ale cała historia mi się podobała. Ale...
Rozczarowująco.
No tak, że bardzo ciekawe miejsca, bardzo ciekawa historia, ale to wszystko takie małe się wydawało, że to taki bardzo epizodyczny. Tak. I gdzieś zupełnie nie miałem motywacji, żeby w ogóle robić te wszystkie dodatkowe grobowce, no nie, że te wszystkie takie dodatkowe rzeczy, które ta gra oferuje, które powiedzmy możesz ominąć właśnie w ten. Ja praktycznie zrobiłem może z kilka, nawet nie wiem ile ich jest. I sobie odpuściłem, ale mimo to cieszę się, że ten Shadow Tomb Raider wyszedł, że to była taka ciekawa gra. Na pewno to nie było już taka, to nie było takie zaskoczenie, jak powiedzmy, nie wiem, Rise of Tomb Raider. Ani też nie było takich ochów i achów zachwytów, jak po pierwszym tym reboocie, nie? Tam już ile to lat temu było, prawda? Ale mimo wszystko
2013,
taki, no, taki mam mieszane uczucia co do zakończenia, bo z jednej strony wydaje mi się, że mogliby tą historię jakoś tak ciekawiej poprowadzić, mniej dziur w niej zostawić, ale z drugiej strony to ja tak właśnie, ja bardzo wysoko zawieszam poprzeczkę niewiary i ona mi się akurat podobała, ta przygoda, bo ona mi przypominała pod wieloma względami bardziej Uncharted niż poprzednie części, że ona była też taka, jakby to powiedzieć, że więcej było, chociaż ja nie pamiętam, no wcześniej mi się wydawało, że ten aspekt taki paranormalny, czy jakiś taki, wiesz, no to on był obecny w Tomb Raiderach oczywiście, ale nigdy to nie było takie oczywiste, nie wiem. A tutaj aż tak jak w końcówce w Uncharted, zresztą chyba ostatni pojedynek z bossem w Uncharted 2 to jest... zainspirował chyba twórców właśnie Shadow of Tomb Raider, żeby zrobić ostatni pojedynek z bossem w tej grze, no i jakoś tak wyszło.
Nie, no ja...
Ale na
ja
pewno niestety... w promocji czy w Game Passie polecam.
Ja niestety... Lara mnie zawiodła.
Zawiodła. Zanim przejdziemy w co ostatnio grałeś, to jeszcze cię zapytam, czy czytasz książki? Nie wiem, czy wiesz, ale wychodzi Wielka Księga Gier. Nic nie...
Tak, słyszałem, jakaś drama wielka była o to, słyszałem. Słuchaj.
Znaczy drama to była taka, że ktoś po prostu nie zobaczył darmowego rozdziału i postanowił nagrać, wiesz, filmik, jak jedzie samochodem i psioczy na to. No, ja bym powiedział tak, że wielką dramą byłoby to, że może powiedzieć, że to jest tak naprawdę, to są cyfrowe marzenia 2,5. Bo nie wiem, czy kojarzysz cyfrowe marzenia, pierwszą książkę o grach właśnie Piotra Micza.
Chyba bardziej z nazwy.
No, to była taka ciekawa książka, ja o niej w Fantasmagierii mówiłem, to już było szmat czasu temu, to jeszcze były czasy przed reaktywacją Secret Service i prawda, Pixel Magazyn i tak dalej, Pixel Heaven. To była fajna książka do takiego wprowadzenia cię w świat gier wideo, historii gier wideo. Te najważniejsze rzeczy były opisane, ciekawostki i tak dalej. I później ta książka została przeredagowana i ona chyba wyszła tylko w wersji cyfrowej. I ona miała zupełnie inną konstrukcję tych rozdziałów, troszeczkę to było podzielone. I teraz jak właśnie widzę, to ta książka, właśnie bo tak nawet sobie porównałem, że to są te cyfrowe marzenia, tylko rozbudowane o pewnie jakieś to kilka dodatkowych rozdziałów. I pewnie część może być przeredagowana, ale jak przeglądałem, po prostu to jest to. No ale powiem ci tak, że zrobiły bardzo ciekawą promocję, bo w przedsprzedaży można było właśnie kupić książki i dostać parę fajnych, ciekawych gadżetów. Ja sobie coś tam wybrałem, już nie pamiętam co, ale był jeden zestaw, na który się nie zapałem, więc wybrałem chyba coś, jakiś zestaw kilku jeszcze dodatkowych gier, prawda? To jest taki...
No.
No, ale wiesz, ja w ogóle jestem wielkim fanem literatury i teraz bardzo ciekawa książka wyszła tylko, no, mi się wydaje, że tylko przez internet można ją kupić i to jest chyba, zaraz zobaczę dokładnie tytuł, ale to jest książka, która opowiada o historii gier przygodowych, jest bardzo ładnie wydana i o ile się nie mylę, została tak naprawdę na Kickstarterze ufundowana, więc dlatego nie ma jej normalnie w dystrybucji. To jest chyba Art of Graphic Adventures, tylko sobie zobaczę dokładnie.
Coś kojarzę, znaczy kojarzę z Twittera, jak ktoś wrzucił, że właśnie na jego przyszłość się cieszy, pewnie Rysław. Natomiast nie wiem, czy to było z Kickstartera, czy nie. Jakiś czas temu w ogóle pojawiła się jakaś taka wielka księga gier RPG chyba też właśnie, tak, tylko to był w ogóle e-book.
Tak, i ona jest darmowa, w ogóle ta księga jest też świetna. To jest naprawdę... super wydana, znaczy w sensie wydana cyfrowo, ale zrobiona i z pasji przede wszystkim. Przecież moją ulubioną książką oczywiście o przygodówkach to jest książka, którą wrzucałem niedawno na grupę Fantasmagierii. Teraz właśnie tak patrzę z boku, to pewnie nie wiem, czy dobrze słuchać mnie. The Guide to Classic Graphic Adventures. I to jest książka wydana pod patronatem takiej strony internetowej, też bardzo, bardzo fajnej, hardcoregaming101.net 101. No i tam zredagowana przez Kurta Kalatę, ale, ale naprawdę świetna. Ona, jedyny minus taki, że to jest czarno-białe. Są zdjęcia, że nie ma tam kolorowych zdjęć, ale pod tym względem wygląda no po prostu wiesz, merytorycznym. No to jest kupa interesujących rzeczy. Wszystkie najważniejsze przygodówki są opisane. No naprawdę 800 stron prawie. Super. No zaraz
właśnie w ogóle tak... ja tak aż zerknąłem na stronę sprzedającą wielką księgę gier i jestem zaskoczony, bo mi się wydawało, że ona miała być droższa. I co więcej, wydawało mi się, że ona miała być droższa bez tych tam pakietów, kurde,
chyba tak, nie, ona, bo to jest przez sprzedaż. Jeszcze nie ma oficjalnie jej w sprzedaży. To był taki pierwszy rzut, ma być dla właśnie wszystkich takich, którzy... To taki Kickstarter, nie Kickstarter jest, wiesz? Że to jest taki Kickstarter, który już będzie za miesiąc zrealizowany. Że... No ja tak się śmieję, no bo chodzi o to, że po prostu...
Ale widzę, że cały nakład wyczerpany jest.
Tak, tego... tak.
Całe sięki, o proszę.
No. I muszę przyznać, że to świadczy bardzo dobrze o ludziach, że chcą czytać książki i to jest właśnie patrzę, o. Książka się nazywa, o której mówiłem, Art of Point and Click Adventure. I to jest naprawdę przepięknie wydana, kolorowa, znaczy z kolorowymi stacjami na kredowym papierze książka. Tylko droga, bo chyba za 30 funtów kosztuje jak nie więcej z przesyłką, więc...
O panie.
No to, ale ja mówię tak... Im człowiek starszy, tym więcej chce na tą półkę położyć. A z drugiej strony jest taka, tak jak wszystko jest teraz takie cyfrowe, to jest ten minimalizm. I ja na przykład zaczynam się zastanawiać, czy ja chcę jeszcze kolekcjonować i tak dalej. I całkowicie porzuciłem jednak, mimo wszystko, kolekcjonowanie nawet w promocji edycji kolekcjonerskich. Więc nawet nie wiem, co było moją ostatnią figurką w kolekcji, ale już nie pamiętam dokładnie. Chyba coś z Assassin's Creed'a chyba. Konrad, czy Konor z Assassin's Creed 3.
Ja z lubością obstawiam swój dom figurkami w wielu różnych miejscach, mniejszych, większych i tak dalej. Ostatnio nawet w prezencie dotarła do mnie jedna figurka, z której jestem bardzo zadowolony, bowiem jest to... Przepraszam, że tak się odwracam, bo aż nie chcę się tutaj... Mam ją pod ręką. Jest to Marcus Fenix w wersji Gears of War 4.
No proszę, że taki sędziwy z siwą brodą.
Tak, z siwą brodą, tak. Bardzo ładna figurka, bardzo ładna figurka. I generalnie u mnie w domu stoi wszędzie masa. W ogóle teraz tak spojrzałem na bok i też widzę Assassina z Syndicate. Nie wiem, który to był. Jacob chyba, tak? Jak się nazywał? Bo nie grałem nigdy w Syndicate. Jak się nazywał główny bohater Assassin's Creed Syndicate?
Znaczy wiem, że tam było dwóch, bo była i brat i siostra.
Rodzeństwo, tak. To jest ten pan. Chyba Jacob.
Zobaczymy. Nie, no Ja trochę tylko grałem, niestety. To jest jedna z trzech części, które nie ukończyłem. Nie ukończyłem właśnie Syndicate, nie ukończyłem Rogue, który nawet nigdy nie grałem. I właściwie Black Flag znudziło mnie chyba po 3/4.
Ja nigdy nie grałem i nigdy nie ukończyłem właśnie Unity, Rogue i Syndicate. Mimo, że wszystkie trzy posiadam, kiedyś tam kupione przy okazji jakiejś.
No, ale teraz to też nawet chyba w tym Game Passie, który ma być w ogóle teraz ogromne poruszenie. Bardzo duża część fanów Xboxa o mało nie zeszła na zawał, bo Game Pass ma teraz wejść całkowicie na pecety.
Znaczy Game Pass w ogóle jest dostępny na PC od początku w pewnej formie, nie?
Ale tylko takiej bardzo ograniczonej, że tylko te gry wydawane przez Microsoft.
Tak. Natomiast ja się zastanawiam, na jakiej zasadzie, bo czego to jaskółką jest ta informacja? Jakie to, co tam dalej się będzie działo? Bo nie wiem, czy zauważyłeś teraz samo w sobie przełożenie się na usługi sprzedawania biblioteki, czy tam dostępu do biblioteki, zaczyna być coraz popularniejsze.
No tak, ale ja nie widzę przyszłości dla Xboxa kolejnego. Chyba, że po prostu oni już będą ten komunikat, który mi się wydaje, że już ten Phil Spencer próbuje cały czas przekazać, że oni traktują Windowsa 10 z Xbox Store'em, czy jak oni to nazywają, jak Xboxa. Bo zauważ, że to nie będzie
Universe
tak, że...
Universe Windows Platform to miało być, że to tak. Uwokuje taką nazwę ładną.
To nie jest tak, że każdy posiadasz PC-ta.
Ma Xbox, ma Windowsa 10, nie?
Tak, no. I to po pierwsze, a po drugie właśnie, no nie każdy chce sobie instalować kolejną platformę i tak dalej. bo wiesz, bo gdyby to, bo to nie, bo nie można powiedzmy Windowsa 10 właśnie tego PlayStation Store, chciałem powiedzieć, tego Windows 10 Xbox Store'a porównać do Steama. Bo jednak i to PC, ale to jest zupełnie coś innego, nie? Tu chodzi właśnie o to środowisko. I oni sobie dokładają właśnie tym Windowsem 10 do tej ogólnej bazy użytkowników. Bo przegrywają w tym momencie z Kretesem z PlayStation 4, jeśli chodzi o samego Xboxa, no ale jest tak dużo użytkowników PC-ta z Windowsem 10, że mogą zawsze gdzieś tam na tych jakichś spotkaniach rady nadzorczej, jak tam, prawda, tam CEO się pyta, no jak tam ten gaming, no nie? To już zamykamy, prawda, te Xboxy, to już kasujemy, rzucamy, koncentrujemy się tylko na Azure i na jakichś tam, nie wiem, Office'ach i subskrypcjach, czy trzymamy się tego? No nie, trzymamy się.
Znaczy ja osobiście, wydaje mi się, i to nawet nie założyłbym się, czy gdzieś to nie zostało półgębkiem, pół serio powiedziane, że Xbox wie, że nie ma absolutnie żadnych szans na... Znaczy Microsoft wie, że Xbox w tej generacji konsol nie ma absolutnie żadnych szans, a ponieważ wielkimi krokami zbliża się kolejna, to oni całe swoje siły przerzucają na kolejną. Zobacz, że po coś kupują te wszystkie studia third party, żeby gry się pojawiły i wydaje mi się, że line-up następcy Xbox One może być dosyć solidny.
No, ja bym chciał, żeby jednak właśnie, żeby przynajmniej dwie mocne konsole na rynku były, bo brak absolutnie, wiesz, znasz moje podejście do Switcha, że ubolewam na tym, że na Switcha po prostu wychodzą odgrzewane kotlety i ludzie się naprawdę cieszą z czegokolwiek, co wyjdzie na Switcha, żeby można w to grać. A są przeważnie to gry, które już wcześniej grali. I teraz bardzo dobra gra, świetna gra, na Nintendo DS. The World Ends With You, tak się chyba nazywała.
Mhm, to jest Final Remix.
Final Remix, który właśnie czytam w recenzji, jest tak naprawdę portem gorszej wersji z platform tam, z telefonów. No ludzie, no to nie o to chodzi, prawda? Ja się cieszę, że są takie firmy jak Bethesda, które testują rynek, sprawdzają, czy gry... Jakby Bethesda trochę przejęła pałeczkę od Ubisoftu, bo pamiętasz, że Ubisoft zawsze wydawał na Wii czy na Wii U te swoje duże gry, żeby sprawdzić, czy to się sprzeda, nie? Czy po prostu sama popularność marki, jakby brak konkurencji, no czy to wystarczy, no ale no, kwestia jest taka, że albo zostaną właśnie kotlety, czyli prawda, kolejne wydawane gry, które już kiedyś wyszły na inne platformy, albo no, nie wiem, no Nintendo zacznie wydawać te tytuły, które na które wszyscy czekamy, no nie? Czy właśnie te Metroid Prime i tak dalej.
Powiem ci, że ostatnio się nad tym zastanawiałem i dotarło do mnie, że właściwie pomiędzy Switchem a Wii U nie ma żadnej różnicy, jeśli chodzi o line-up gier. I to dosłownie nie ma żadnej różnicy, dlatego że wszystkie te gry, które teraz wychodzą na Switchu, wcześniej wyszły na Wii U. No. Nawet jeżeli nie bezpośrednio, typu jak na przykład tam, nie wiem, Mario Kart, czy Zelda, czy kurczę Donkey Kong, gdzie to są remastery, no to nawet taki Splatoon, to właściwie okej, ja wiem, że to jest tylko to, że to jest faktycznie sequel, no ale w sumie to jest ta sama sequel, gra trochę,
nie? To jest tak naprawdę deluxe.
I zabawne jest to, że Wii U było traktowane jako pośmiewisko i wszyscy się śmieją, że o, w ogóle to nie ma gier, nie ma po co za dzień na konsole i tak dalej, a Switch jest traktowany jako, wiesz, mesjasz, jako, o Jezu,
no bo najlepsza konsola na rynku, jest taka sexy. Dach. Możesz z Karen pograć.
Karen,
właśnie,
no właśnie, no, Karen przychodzi, wyciąga Mario Kart na dachu. A w Wii U, na Wii U by trzeba było grać u Karen w domu. No tak, masz rację, tutaj jest ta rzecz. Natomiast ja znajduję to zabawnym, że się tak wyrażę, że Switch jest traktowany jako super sexy, w ogóle best gadget ever, w ogóle chyba zdobywa jakieś nagrody najlepszego gadżetu tam, kurde.
A to jest iPhone wśród konsol, no nie, wiesz, że są lepsze rzeczy, lepsze telefony i tak dalej, ale jednak najbardziej sexy, najmodniejsze i taki najbardziej prestiżowe, no jest jednak jest Apple iPhone, nie?
No i Switch miał ogromne szczęście, że udało mu się właściwie na premierę przygotować tytuł 10/10, tak? Przez to, że tak. Zelda była tak super dobrze odebrana przez wszystkich, to wtedy bardzo dużo ludzi...
No ale tak sobie wysoko postawili poprzeczkę, że teraz
no, że już to nie dosięgną do końca generacji. I wiesz, no ja niestety chyba, że Nintendo postanowi Switcha utrzymywać równie długo jak 3DS-a. Bo przecież 3DS jest na rynku, kurde, ile... 8 lat?
No, ale powiem ci, że interesuje mnie to, co robi Ubisoft, w ogóle co się dzieje ze Switchem w Japonii, bo ja na przykład nie lubię tego, że wiele gier wydawanych na Switcha ma ten taki komunikat wielki, jak wiesz, na papierosach, nie? Tam przestrzegają, jeśli chcesz pograć tą grę, to musisz jeszcze mieć połączenie z internetem, jeszcze musisz coś ściągnąć i w ogóle dociągnąć i tak dalej, więc tak naprawdę wiesz, to jest taka trochę ściema, no nie, bo tak naprawdę to mógłbyś kupić kod, zdrapkę w tym pudełku, no nie, po co ci ten kartridż, skoro i tak musisz grę ściągnąć z internetu, ale skoro zakładamy, że jednak jest ten dostęp do internetu w miarę szybkiego, to streamowanie gier na Switchu mogłoby mieć sens dla tych takich tytułów naprawdę wymagających. I w Japonii Assassin's Creed Odyssey został właśnie wydany w jakimś tam usłudze streamingowej.
Tak, i Resident Evil 7 wcześniej.
Tak, i to działa, i to no moim zdaniem na takim małym ekranie jakby można było pograć, bo wiesz, no ja próbowałem na przykład i niestety nigdy, i to moim zdaniem to coś z połączeniem z siecią, korzystać z Vity, żeby sobie zrobić ten remote play, prawda, na tym. Zawsze to było jakiś taki... Musiałem być w ogóle właściwie w tym samym pomieszczeniu, wiesz, 2 metry od konsoli. Tak, jestem 2 metry od konsoli, to mogę na telewizorze grać, nie? Ale jak wyjdę na przykład, nie wiem, 2 ściany dalej do sypialni i tam bym musiał sobie pograć, nie wiem, w God of War'a, czy w inną taką grę, czy w Drive Club'a, to już nie mogę, no bo gra się krzeczy. I mimo wszystko właśnie ten Switch, jeśli to by się przyjęło w Japonii, prawda, na tyle popularne, żeby właśnie to można było skopiować, bo taki pilotażowy, nie wiem, taki program pilotażowy, że wydajemy kilka gier i jeśli to się sprzedaje, wydajemy to czy tam w Europie, czy w Stanach, nie? Żeby na Switcha też, bo wtedy naprawdę, jeśli mógłbyś grać w te duże gry, do których masz tą dużą konsolę na Switchu, to faktycznie mógłbyś, prawda, jakby mieć, znaczy przerzucić się właściwie całkowicie na konsolę Nintendo. No nie? Ja tu widzę przyszłość niestety, nie w mocy obliczeniowej tej konsoli.
Ja się właśnie zacząłem zastanawiać nad tym, że w sumie streaming znowu robi wielki powrót do łask, bo przecież wydawałoby się, że era OnLive, to się chyba tak nazywało, która tak. Już miała teoretycznie zrewolucjonizować w ogóle rynek gier, a właściwie było umarło zanim się narodziło. Mhm. Teraz tak, tam coś Chrome i Google przebąkuje w streamowaniu w Chromie bezpośrednio w przeglądarce. Na Switchu, tak jak powiedziałeś, pojawiają się te próby w Japonii z streamowaniem dużych tytułów, które konsolka by sobie nie dała rady. Microsoft coś tam przebąkuje pod nosem, że będzie jakaś wersja następcy Xbox One, tam Scarlet chyba ten projekt miał się nazywać, która właśnie będzie maszyną streamingującą. Tylko zastanawia mnie, bo czy problemem nie jest mimo wszystko infrastruktura sieciowa, w sensie tak globalnie rzecz biorąc. Bo wiadomo, że niektórzy mają lepszy internet, niektórzy mają gorszy internet, ale globalnie patrząc, to nie jest tak, że ten internet wszędzie jest bardzo dobry.
No i być może tak to jest jeszcze
uśredniając, to tak. Właśnie raczej jest wszędzie przeciętny i tylko w niektórych miejscach jest bardzo dobry.
No tak, no ale Piotrze, no jak istniejesz na tych social mediach, to pewnie nieraz widziałeś, jak się ludzie chwalą, prawda, że już prawie po jednym gigabicie mają na sekundę, prawda, takie łącza. Już nie wiadomo, co z tymi ekstra megabajtami robić, no nie? No bo póki co tam, no chyba, że będzie, nie wiem, w 8K Netflix, to wtedy co się przydaje.
Więc ostatnio jakby... taka tabelka się pojawiła, nie wiem, czy widziałeś, z której wynikało, że Netflix jest odpowiedzialny w skali całego świata za tam chyba 16% całego ruchu w internecie.
Tak. Tylko w przeciwieństwie w sensie, na przykład... liderem, no. Tak, ale w przeciwieństwie do innych... usług mniej popularnych, to większość takich dużych dostawców internetu ma tak to, nie wiem, jak oni nazywają fachowo, te skrzynki, ale te serwery są lokalnie. Już można powiedzieć, że jakby nie obciążają jakby tak globalnej sieci. Więc jakby dlatego na przykład jest... Znaczy, ale to też świadczy o tym, prawda, o tym, co ludzie tak naprawdę robią w internecie, nie? Że jeśli YouTube i Netflix tam, nie wiem, Amazon taka to chyba miały tylko jakąś... jednocyfrowy procent, już nie pamiętam dokładnie jaki. Ale jeśli te dwie platformy, YouTube i Netflix, zabierają ponad, nie wiem, 1/4 albo i więcej nawet.
Znaczy, z tego co pamiętam, to czasu były jakieś teksty, że YouTube i Netflix to jest około połowy łącznie trafik, znaczy tego ruchu internetowego.
No. Dlatego cieszę się, że wiesz, Fantasmagia jest na YouTubie, nie? To wiesz, przyszłość i tak dalej. Nie te Spotify'e, chociaż no Spotify... Chociaż pamiętaj tak, że broniłem się, ale widzę, że tam jest, wiesz, jakby organicznie, ja tego nie reklamuję i tak dalej, ale sam fakt, że ludzie mają możliwość słuchania i widzę, że tam ludzie dodają, prawda, followują, no to jest jakaś potrzeba, nie? Jest jakaś potrzeba żeby...
Powiem ci, że ja słucham dużo podcastów i bardzo chętnie przerzuciłbym się na Spotify za słuchanie podcastów, żeby mieć jedną łapkę w telefonie, dwie, ale żeby to było możliwe, to musiałaby się wcześniej stać sytuacja, w której wszystkie podcasty, których słucham, musiałyby się pojawić na Spotify'u. Bo okej, jeżeli Spotify nagle by doszedł do wniosku, że dla tych, co są niepokorni, to po prostu użytkownik może sobie dodać RSS, którego aplikacja będzie czytała.
Zresztą w ogóle to dodawanie tego podcastu jest tak, że to wiesz, każdy może dodać podcast i udawać, że jest właścicielem tego podcastu. Tak, zauważyłem, tak. Że to w ogóle nie ma ten, że czy ja się podam, ja mógłbym dzisiaj dodać, wiesz, zmienić link trochę i podać się właśnie za Piotra Kuldana.
I
kto to sprawdzi? No nie, ale no sam fakt, że właśnie no to jest kolejna platforma, no nie ma się, prawda, nie można się przed tym bronić, ale mimo wszystko nadal uważam, że takie aplikacje, na przykład na Androida, jak Podcast Addict, są najlepsze, dlatego że one nie tylko właśnie są otwarte na wszystkie możliwe sposoby subskrybowania, nie tylko przez właśnie iTunes, chociaż iTunes jakby silnik iTunes do wyszukiwania jest najpopularniejszy, ale ściągają w całości tekst, ściągają w całości z okładką, że po prostu za każdym razem jak, jak przygotowujesz, prawda, ostatnio właśnie nie robisz codzienników audio, ale...
Ostatnio się właśnie pojawiają, tak? Słuchaj, wróciły w ramach wersji special.
No ale to też tak, bo widziałem, że tam właśnie mini grube rozmowy,
tak,
że tam był ten specjalny odcinek z Jasią.
Właśnie Fuck the RM, tak, dokładnie.
Tak, właśnie chodzi o to, że jeśli... przygotowujesz też coś z okładką, to chciałbym, żeby ta okładka była widoczna. A niestety na przykład na iTunes, na iOSie podcastowa aplikacja tego nie ma. W Spotify'u też nie ma tych okładek. Przynajmniej ja tego nie widziałem. Więc ja bym chciał, żeby po prostu cała praca była widoczna, nie? Prawda? Dla słuchaczy. No ale to już jest inna inszość. Właśnie zastanawiam się, czy robimy w coś już ostatnio grałeś, czy jeszcze coś zostało do... Możemy kilka słów powiedzieć o Games TM magazynie. Czy czytałeś, Piotrze? Games TM.
Nie.
To jest popularny, ale widocznie niewystarczająco popularny magazyn o grach. Taka bardziej mainstreamowa wersja.
Ostatnio, tak?
Tak, bardziej mainstreamowa wersja Edge'a. Czyli magazyn, który ja bardzo lubiłem bardzo dawno temu. To jeszcze za czasów poprzedniej generacji. No i niestety podczas tej generacji przestałem go kupować i to teraz, no nie mogę mieć pretensji do nikogo,
twoja wina, słuchaj. Tak. Twoja wina.
Więc, ale ostatni numer kupię i szkoda trochę, bo to jest to, że po prostu no, prasa drukowana, tak samo jak nie wiem, sklepy branżowe coraz częściej upadają, bo wszystko masz w internecie. Jeśli chodzi o prasę, to wiadomo, że serwisy, ewentualnie tam jakieś inne rzeczy, informacje, YouTube. Jak coś się chcesz dowiedzieć o grze, to szybciej to znajdziesz w internecie niż w gazecie, która się pojawia raz na miesiąc. I to samo jest ze sklepami, prawda? Niedawno upadła taka sieć sklepów w Anglii, w Irlandii, Maplin się nazywała. I to były takie sklepy branżowe z elektroniką, z jakimiś takimi gadżetami, z szczęściami i tak dalej, i tak dalej. Taki Radio Shack, tylko że właśnie... angielski. No ale to ludzie nie kupowali tam rzeczy, bo tam ceny były horrendalne. A wszystko mogłeś sobie zamówić od Chińczyków tam czy z Chin, prawda? Przez AliExpress czy eBay i zapłacić ułamek tej ceny. Wiesz, no i takie sklepy upadają i tak właśnie sobie zastanawiałem, no i co będzie w tych centrach miast, w centrach miasta? Starbucksy?
Banki!
Jakieś tam banki, tak, może biura i mieszkania. Bo teraz właśnie znowu jest boom mieszkaniowy, wiesz, ludzie kupują na potęgę, chociaż to bańka rośnie, prawda? Nie może rosnąć nieskończenie. Tak sobie, kurczę, ja teraz chcę sobie kupić olej silnikowy konkretnej firmy o konkretnej lepkości i nie mogę. Trzy sklepy zwiedziłem, nigdzie nie ma. A jedyny sklep, który by się specjalizował, prawda, właśnie w olejach silnikowych, tam mieli wszystko do koloru wyboru. Edge, Castrol, prawda, Mobil One. Nie ma. Zamknęli. Nie wiem, co się stało. Mówię, no tak. No i tak, no i zostaną tylko właśnie wszystkie takie diskonty, no nie, jak na A, na L, na B, no bo one są, wiesz, bo one sprzedają tylko to, co ludzie potrzebują. Naprawdę. Nic więcej. Jakbyś chciał, na przykład masz ochotę dzisiaj na ślimaki, czy na przykład na wino konkretne takie, to nie ma. Ale możesz sobie kupić białe.
Delikatesy.
No właśnie, tylko że to też na, te od tych dwóch braci na P też chyba gdzieś znikają.
Zostali wykupieni przez takiego małego żuczka, znaczy chyba nie żuczka, nie wiem do jakiej rodziny, czy to stonka.
Ropuszkę
jest,
taka, nie? Taka firma.
Nie, nie, właśnie nie ropuszkę, tylko bardziej.
Jakąś placówkę pocztową.
Czerwoną co lata, takie małe, właśnie. Kolorowe. Ja nie wiem, jaki to jest rodzaj owada.
No tak, ale pewnie jakiś koszmarnie po prostu wszędobylski. Ale ten, ale no zmieniają się czasy. Ja nad tym ubolewam, bo wiesz, no, jak w pewnym wieku człowiek żyje strasznie nostalgią. I kiedyś to było lepiej, chociaż kiedyś to nie było w ogóle nic w sklepach, nie? I człowiek za nie wiem, jakimś numerem komiksu wydawanym przez TM Semik, czy jakimś kolejnym numerem dinozaurów, to człowiek z pięć kiotków potrafił.
A właśnie, oglądasz Venoma?
Nie. Nie, w tym czasie zebrałem inny film. Tak, zbojkotowałem, bo ja po prostu nie lubię tych filmów wszystkich robionych właśnie na jedno kopyto, tych superbohaterskich. Dla mnie to jest po prostu tragedia, że zrobili coś, co powinno iść do telewizji jako serial i oni to sprzedają, wiesz, z pełną świadomością. Znaczy, taką premedytacją.
Oj, tam nie jest tak strasznie źle.
Znaczy, ja wybrałem Janka Anglika.
O, to tak. Co dopiero, to powiem ci, że...
No, postanowiłem po prostu iść.
Oceny? Tak. Postanowiłem się odmurzyć trochę.
Nie, to film jest idiotyczny, chociaż ma momenty. Ma momenty i muszę przyznać, że akad, no to jest dobry film do oglądania na DVD, ale akad miałem do wyboru Venoma, a ja się postawiłem na wniosku, że...
Ale właśnie, czy Rowan Atkinson jeszcze dowozi humor, czy już...
Szczerze mówiąc to wiesz, no musiałbym porównać zdjęcia przed połem, prawda? Jak zaczynał, bo w pewnym momencie tak jakby nie zwracasz uwagi, jak już się jakby aktor potrafił zestarzeć, nie? Ale nadal jest... Znaczy, to nie jest Jaś Fasola. Właśnie, no wiem, Johnny English to jest taki...
English,
tak. To jest po prostu... To jest coś jak Inspektor Clouseau, tylko no bez śmiesznego akcentu, no, że to tak wyrażę. Ale po prostu człowiek, który jest agentem, który przeprowadza akcję w zupełnie... Ma jakiś pomysł na zrobienie akcji. I oczywiście to wychodzi totalna porażka, ale przez przypadek coś innego się dzieje, jakby takie, wiesz, małożone domino jako pcha kostkę nie z tej strony, ale efekt jest w końcu taki, że można powiedzieć, że odniósł sukces, nie? No.
Ja niestety druga część Johna Englisha mnie pokonała.
Nie, no to jest...
O trzeciej.
Ja mi się wydaje, że po prostu teraz taka... Ja żałuję, że ale to po prostu tak... Zupełnie niefortunnie, po prostu czasowo się nie mogłem zgrać, wiesz, wiele rzeczy mi wypadło. Nie obejrzałem właśnie najnowszego Mission Impossible, Fallout.
Ojej.
No i czekam na DVD właśnie, żeby wyszło, kurczę.
Bo ten A to jest... ja ci jeszcze tylko tak jednym słowem powiem, że Venom jest bardzo słabym filmem.
Z córką byłeś, tak? Bo chodzisz na
filmie. Nie, właśnie tym razem nie. Natomiast widać, że ten film stoi w totalnym rozkroku. I mógłbyś właściwie mieć flamaster i...
No, z jednej strony to miał być Spotlight, z drugiej strony to miał być Spider-Man
Wiesz co,
Amazing.
Z jednej strony to miał być horror, albo jakiś taki film mroczny, thriller z ciężkim klimatem, a z drugiej strony to miała być czarna komedia. I co jest ciekawe i zaskakujące, to Tom Hardy dużo lepiej się sprawdza w tej wersji z czarną komedią. Ma naprawdę ten aktor... Mm-hmm. Świetnie się odnajduje w roli. Jak potem zacząłem czytać, to okazało się, że niektóre sceny w ogóle były improwizowane przez niego. No. Gdzie właśnie jest sceny stricte komediowe, które się w tym filmie dobrze sprawdzają, bo natomiast jest tam takie nagromadzenie głupotek, na przykład coś, czego ja dalej nie jestem w stanie przetrawić ani zrozumieć. W którymś momencie główny bohater jest ścigany przez swoich przeciwników. Aha. I ci przeciwnicy wysyłają za nim drony. Ale wyobraź sobie, że nie są to zwykłe drony, bo są to drony, które są dronami samobójcami, które mają cel, znaczy mają zadanie dolecieć do celu i eksplodować.
Takie kamikadze.
Jest wielki, tak. Takie kamikadze drony, tak. Jest wielki pościg przez miasto, za którym lecą za nim dziesiątki tych dronów i co chwilę one, a to asfalt uderzą, a to jakiś budynek, i co chwilę wokół niego są eksplozje tych dronów.
A nie ma jakiejś sieci na przykład, które mógłby wystrzelić w stronę tych dronów?
No właśnie, zastanawiam się, jakim założeniem jest to, że oni chcą go złapać w ten sposób, że wysyłają na niego wybuchające drony, więc tam tego
może
typu...
Kwiaty potek... by mu wysłali, wiesz.
No, to nie, więc absolutnie to nie jest dobry film, natomiast...
Zaproszenie na mundial
bardzo
wysłać,
przyjemnie ogląda. I kilka razy się obśmiałem. Było kilka dobrych scen. Scena po napisach też oczywiście się pojawia i zapowiada prawdopodobny sequel, ponieważ Sony samo nie jest w stanie zrozumieć, jakim cudem ten film się tak przepotwornie dobrze sprzedaje i zarabia w ogóle miliony dolarów. Tak, to jest gigantyczny, to jest chyba największy sukces kasowy tego roku. Więc, prawda, no. Zaskakujące trochę. Tak, Venom, nie wiem, czy przebił Infinity War, czy nie przebił Infinity War, ale jest absolutnie, że tak powiem, drukuje pieniądze.
Mi się wydaje, że po prostu w tym momencie nic innego nie wchodziło, bo wszystkie te kino bohaterskie to były letnie blockbustery, albo takie przedletnie. A tu jest taki właśnie, nie wiem, okres jesienny i nie wiem, no nic innego nie było w kinach, bo jaki był inny, oprócz oczywiście Jasia Anglika,
Claire był, słuchaj, w Polski.
No tak, no Claire też pobił wszystkie rekordy, prawda, to wiadomo, że ten kino, bo tam po prostu miejsca stojące nawet w kinach się sprzedały. Ale
na schodach, na schodach.
No, ale nie, ja nie powiem, że ja tego Venoma kiedyś nie zobaczę, ale w ogóle nie mam takiego ciśnienia, żeby oglądać. No, do tej pory nie widziałem na przykład tego Spider-Mana Homecoming, mimo że z tego...
Ale Spider-Man Homecoming jest przyjemny film. Tak, jest, no. jest jednym z tych, jest u góry Marvelowej.
No.
Natomiast nie, Venom, zobacz sobie, to jest taki całkiem...
Znaczy, ja Tom też Hardy ubolewam, jest, że jest po prostu, aktorem. Nie wiem, tak Tom Hardy tak chciał zagrać tego Venoma, czy po prostu chciał się podłączyć pod uniwersum Marvela.
Ale to nie jest Marvel, nie? To jest odłączone od...
Tak,
od
tak, MCU. Że tam się Spider-Man nie pojawił w tym filmie.
Nie pojawił się i raczej chyba nie może się pojawić.
Nawet nie wspominali, wiesz, to jest świat, w którym po prostu Venom znaczy, bez Spider-Mana
wiesz,
nie istnieje.
Nie, wiesz jak to wygląda? To wygląda Peter w ten sposób, że w dosyć wczesnym etapie filmu jest fabularne wytłumaczenie, że on wyjechał z Nowego Jorku, bo rzucił pracę w redakcji Daily Batch i teraz, wiesz... Pracuje zupełnie gdzie indziej, żeby wytłumaczyć to, że on nie ma nic wspólnego z Nowym Jorkiem.
Wytłumaczył się z tego, że wcześniej grał Bane'a?
Nie wytłumaczył się.
Bo na przykład jak oglądałeś Deadpoola 2?
Dwójki jeszcze nie.
Bo tam Reynolds załatwił ostatecznie sprawę Green Lantera. No, więc...
Zabił Green Lantera.
I poprzedniego Deadpoola też z poprzednich X-Menów. Więc...
Słuchaj, a to jeszcze jak tak chwilkę wjechaliśmy w połowie w kącik kulturalny, to czy oglądałeś taki serial, który jest oczywiście dostępny na Netflixie? Ja wiem, że ty masz czasem podobnie do mnie, że tak powiem, sweet spot do lekkich seriali komediowych, czyli The Good Place. Zwanym również Dobre Miejsce.
Wiesz co, kojarzę tylko dlatego, że moja żona to ogląda. A jak moja żona to ogląda, to tak już...
Nie, to jest całkiem spoko serial.
To jest jakiś tak o jakiejś młodej dziewczynie, która jest... rozmawia z duchami, tak?
Nie, to...
Czy sprowadza na ziemię,
od tego,
tak?
Że dziewczyna, pierwszy sezon, pierwszy odcinek zaczyna się od tego, że dziewczyna, która okazała się, że była straszną szują, umarła i trafiła do nieba i ona się zastanawia, czemu, znaczy nie do nieba, to się nazywa, to dobre miejsce.
Tak.
I ona zaczyna rozkminiać,
tak,
czemu
nie
ona...
W dzisiejszych czasach, to wiesz.
Tak, tak. No. I ona się zaczyna zastanawiać, czemu jako osoba, która była potworem w ciągu życia, trafiła do dobrego miejsca, a nie do złego miejsca i za wszelką cenę stara się, żeby nie została, że tak powiem, zdemaskowana, że ktoś się pomylił, że ona tu nie należy. Mhm. No i potem dzieje się dużo różnych innych rzeczy. To jest idealny serial do oglądania gdzieś tam w tle właśnie, bo jakby, wiesz, miał się poświęcić tylko
jeśli
niemu.
Jeśli chodzi o takie seriale, jak już znajdę czas, to chciałem właśnie tam drugi sezon tej... Santa Clarita Diet, zobacz.
A, Santa Clarita Diet, tak. No, to
już uważam, że to już taka była czarna komedia, ale no też właśnie. Ja ostatnio jestem strasznie do tyłu. I ja, jeden serial, który naprawdę chciałbym zobaczyć, ale też nie mam czasu.
To Gra o Tron.
Nie, to Gra o Tron to też już dawno nie oglądałem. To jest właśnie trzeci sezon Człowieka z Wysokiego Zamku, który z recenzji słyszę jest rewelacyjny i dużo lepszy niż drugi. A więc no, ja w ogóle uwielbiam ten klimat alternatywnej historii i z tego, co widzę, to po prostu jakościowo podniesie, wiesz, wizualnie tę poprzeczkę i no i też fabularnie słyszałem, że właśnie jest bardzo dobrze. Jakby jest dużo rzeczy, tylko po prostu ten czas. No i dlatego, nie wiem, to jest ten odpowiedni chyba moment, że możemy przejść, w co ostatnio graliśmy.
No powiedz, jak tam twoje zwiedzanie Grecji?
No, ja muszę przyznać, że na początku miałem... Strasznie się wkurzyłem, że ta gra po prostu jest taka czasochłonna. A teraz doszedłem do wniosku, że już trudno, już nie mogę z tym walczyć
popłynąłeś z prądem,
tak? Tak. I to jest w ogóle bardzo ciekawa część Assassina, bo Assassin's Creed Odyssey, nie wiem, czy tam w ogóle się wspomina o Assassinach w jakimkolwiek aspekcie, czy w ogóle pada nawet takie określenie.
W wątku współczesnym pada?
No, czyli, no tak, w wątku współczesnym, ale jakby to jest w ogóle, jakby Assassin's Creed to już jest taka marka, żeby na przykład, żeby zasadzić jakąś historię. Coś po prostu jak kolejna część takiego mechanizmu, który pozwoli nam opowiedzieć bardzo fajną historyczną historię. Że ten wątek współczesny jest taki na dokładkę, to jest po to, żeby właśnie obudować to w jakimś takim, jakąś taką, żeby jakiś tam, jakby to powiedzieć, żeby ta przyczynowo-skutkowość, no nie, już zadziałała na początku, no nie, skąd się to wzięło, dlaczego, nie, bo na przykład w tym wątku współczesnym jest wyjaśnione, dlaczego gramy kobietą albo mężczyzną. I to nie jest tak, na przykład tak jak w Syndicate rozwiązane, że jest rodzeństwo i oni sobie cały czas funkcjonują, tylko tu jakby wybierasz i główny wątek jest taki sam, wszystko jest takie samo, ale no po prostu jakby postacie są zamieniane rolami, nie? Bo no, to jest taki mały, może komuś popsuje fabułę, ale to może powiemy, że delikatne rzeczy, no po prostu będę wymieniał z imienia nazwiska, tak? Tak na przykład to, że spotkamy pana A kwadrat plus B kwadrat na się C kwadrat, nie? Albo tego od tej przysięgi Hipokratesa.
No i tam dużo w ogóle postaci Sokratesa, tam masa tych postaci spotykamy.
Sokratesa spotkamy też.
Tak, tak.
W ogóle zresztą, ale to jest taki no. element serii, nie, że zawsze to jest taki, wiesz, the best of nie, danego okresu i wszyscy są. Wiadomo, że pewnie...
Najbardziej mnie rozbawiło, jak w którymś momencie pojawiła się postać, która była z imienia i absolutnie nie rozpoznałem. Mhm. I nie był to Leonidas, dlatego że to nie te czasy.
Nie rozpoznałeś tego pana z 300?
No ale właśnie on wyglądał, po prostu ta postać wyglądała identycznie jak Leonidas z filmu.
No, Gerard Butler.
Jak Gerard Butler, miał dokładnie ten, bo on po prostu wygląda jakby ktoś wziął tamtą postać i oczywiście był też Spartatą, czy Spartaninem, nie wiem. I tak mnie to rozbawiło, że wiesz, że spotykasz postać, którą właściwie widzisz, no i też jest taki badass totalny, więc wszystko pasuje.
Czy wiesz, co jest najlepsze moje zdanie w tej serii, co na przykład mnie uderzyło, że w Origins w ogóle mi to nie złapało i to samo miałem z Black Flag 4? Główny wątek. Że tutaj jest ten główny wątek, który ja śledzę, ja o nim nie zapominam, nie? Bo tam jest taki moment, no tak jak mówię, no to są drobne rzeczy, które no niestety no musimy poruszyć, jak chcemy o tym porozmawiać. Ale kwestia jest taka, że zaczynamy, znaczy najpierw jest taka retrospekcja, coś się dzieje, to o tym nie będę mówił, ale tragiczne wydarzenie, ale później poznajemy naszą postać i okazuje się, że my jesteśmy takim trochę lekkoduchem, robimy różne rzeczy, no nie oczywiście się świetnie potrafimy bić, więc wykorzystywani jesteśmy głównie do jakichś takich zadań, które wymagają właśnie tego, żeby komuś dać w nos pstryczka, coś, wiesz, jakby, jak to się mówi, reposition zrobić, nie, odzyskać kasę, jakiś dług, ale to jest takie wprowadzenie. I później się okazuje, że wiesz, dowiadujemy się o tym, że kim jesteśmy, wiesz, ta nasza postać nie miała amnezji, więc jakby pamięta to, co się wydarzyło wcześniej. I też nie ma takiej tajemnicy, no nie, że jak się pojawia postać, wiesz, ojca naszej postaci. Ja gram Kassandrą, więc będę mówił naszej bohaterki. Nie wiem, czy ty grasz Kassandrą, czy...
Ach, Alexiosem, oczywiście.
Ja miałem grać Alexiosem, ale wiesz, jak to jest. Mówię, tam pewnie biegał tą dziewczyną, to sobie tak zobaczę, jak to będzie wyglądało. Włączę sobie ten tryb eksploracyjny, czyli wiesz, żadnych punktów na mapie tak od razu nie mam.
To jest całkiem wszystko... fajne.
To jest fajne, bo po prostu jedziesz według... Znaczy patrzysz troszeczkę tak, łączysz te punkty, bo wyspy, tereny mają pokazane mi, jaki poziom powinieneś mieć doświadczenia, czy tam postaci, żeby tam wejść i nie zostać zjedzonym żywcem, wiesz, na dzień dobry. I ja sobie taki łańcuszek robię, tak, że po prostu od takich punktów chodzę, no nie? I oczywiście głównie jakby ten główny quest mnie prowadzi, ale zawsze mogę odskoczyć i mogę coś innego zrobić, pozwiedzać piękne miejsca. I to jest to, że ta historia, kiedy dowiadujemy się, że tam kwestia ojca i później kwestia matki, że jest ten motyw właśnie, że szukamy matki. Oczywiście w pewnym momencie znajdujemy i tak dalej, ale to mi w ogóle przypominało wątek z Wiedźmina, wiesz, poszukiwania Ciri, przepraszam, jakiejś Ciri. Ciri. Że to też było coś takiego, że prawda, deptaliśmy jej po piętach, spotykaliśmy ludzi, którzy ją spotykali, widzieli, więc jakby cały czas jakby robiłem ten główny wątek, ale przy okazji robiłem takie dodatkowe rzeczy, ale nigdy nie traciłem jakby nie zapomniałem, dlaczego ja gram w tą grę, dlaczego ja, jaka jest moja główna motywacja, do czego dążę. I to mi się bardzo podobało właśnie w tym. I przyznam, że grając postacią żeńską, jakby no faktycznie dobrze je napisali w ogóle scenariusz, że on jest taki neutralny i tylko od takich delikatnych różnic w grze aktorskiej, czasami jakichś delikatnych różnic w gestach, no nie, no widzisz właśnie, bo ja widziałem takie porównanie, jak wygląda przez ta sama scena, kiedy jesteś tym Alexiosem, a kiedy jesteś Kassandrą.
Ja tam kilka widziałem, to wyglądały jeden do jeden identycznie.
Tak, tak, tak. No, ale tam wiesz, chodzi o to, że ten motion capture to był tak, że wzięli jednego gościa, kobieto gościa.
Nie, oczywiście, to są zagrane, są tak. Oddzielnie i tam ten sposób akcentowania i dialogi są...
No o tym mówię, o tych takich...
To oczywiście, tak. Wizualnie to jest ogromna różnica. Natomiast jeśli chodzi o scenariusz, to z tego, co ja widziałem, to było jeden do jednego to samo.
Dokładnie, no. I dlatego i właśnie mówię, że to jest tak dobrze napisany scenariusz, że on jest tak neutralnie napisany pod tym względem, że nie czujesz, że on jest, jak ty grasz facet, to nie się, że no tutaj to powinna być babą, no nie, bo to taka kwestia, znaczy, a nie, ja, a ja mam taką
wrażenie,
scenę, że chłopem.
Ten scenariusz jest napisany tak, że te postaci są bardzo zawadiackie.
Tak.
To są tacy, wiesz, to są takie osoby, które już z niejednego pieca chleb jadły i generalnie i potrafią w mordę dać i zatańczyć i do tańca i do różańca, ale to są, wiesz, tacy, tacy, którym się w kaszę nie dmucha.
Dokładnie, i to mi się bardzo podoba, bo właśnie dlatego tak, tak często przywołuje się w ogóle postać Ezio z oryginalnego, z drugiej części Assassin's Creed, w ogóle z tej najlepszej trylogii Brotherhood Revelations, bo ona, to była taka postać właśnie też takiego zawadiaki, takiego gościa, który był ten, ale też on dorastał i wiadomo, w Revelation to już nie jest młodziak, no nie, to już jest starszy gość, nie, tam siwa broda, ale właśnie to jest ciekawe, że te postacie można było tak napisać, żeby one pasowały, bo ta gra oczywiście ona bardzo lekko traktuje, wiesz, pewne rzeczy. Zresztą
ona wszystko traktuje lekko.
No, jeśli chodzi o prawdę historyczną, to ja bym się w ogóle tam prawdy nie doszukiwał, ale też bym sobie w ogóle szatę odmiarł, bo moim zdaniem to wiesz, i tak nie mamy żadnych dowodów na to, jak dokładnie coś wygląda. Wszystko to jest na zasadzie, wiesz, historycznych tez i jakichś dowodów, ale tak żeby odzwierciedlić, odwzorować życie tak, jak ta gra to robi, tak? Z taką dokładnością. No, to wszystko, to musisz pewne rzeczy podokładać i tak dalej. No, to, że na przykład, znaczy to śmieszne jest to, ale to faktycznie tak mogło być. Całe to zniewieścienie tych wszystkich filozofów, tych wszystkich artystów tam, nie? Tam, jak gdzieś imprezują, nie? Że to taka zupełna płynność i nieprzejmowanie się pewnie rzeczami, które na przykład niektórych mogłyby bardzo zrazić, wiesz, odrzucić. Ja nie mogę na to patrzeć, bo coś na te... Nie, to tak jakby pasuje trochę do tego wszystkiego, nie? I ja mówię, nie wszystko musi się zgadzać, tak? Że nie musimy mieć patriarchalnego społeczeństwa, wiesz, w starożytnej Grecji. Możemy mieć tak, że mamy silną postać kobiety, wiesz, która może być, nie wiem... na czele gangu, czy coś takiego, ale możemy mieć właśnie, wiesz, i faceta, no i jakby to w ogóle nie ma znaczenia, ona jest bardzo taka, jakby to się powiedzieć, progresywna pod tym względem. I jak nigdy ten komunikat taki, który się zawsze pojawia, że to były właśnie o różnych religiach, wyznaniach tego i tamtego, że to się sprawdza, nie, że to widać, ale właśnie, wracając do samej gry, właśnie bardzo mi się podoba, że jest ten główny wątek, który mnie prowadzi. I później oczywiście tam, jak już znajdujesz właśnie matki i tak dalej, to się nie kończy gra, to jest dopiero gdzieś połowa, może nie wiem, coś na stylu, ale masz to też dodatkowe te historie, wiesz, tych kultystów. Nie wiem, jak się tam w polskiej wersji...
Cult of Cosmos!
Tak, kultystów właśnie tego kosmosu. Masz nie wiem, czy możemy to powiedzieć.
Czciciele! W polskiej wersji jest hasło czciciele kosmosu. No.
Ja nie wiem, jak daleko, Piotrze, ty jesteś, jaki masz level postaci.
34? Jakoś coś...
Czy spotkałeś właśnie pana A kwadrat plus B kwadrat równa C kwadrat?
Nie, jeszcze nie. Ja teraz, jeśli chodzi o dokładny wątek fabularny, to mam quest, który polega na tym, że mam wrócić do Aten po tym, jak z nich wyjechałem, żeby zrobić kilka innych rzeczy.
O, no to jest fenomenalne, to co zobaczysz. O, nic się nie chcę zwracać, ale właśnie to było tak... Jest kilka takich scen, które naprawdę robią wrażenie. Czy to jest na przykład kwestia, wiesz, miejsca, którym jesteś i widzisz jakby coś innego, nie? Coś się wydarzyło.
Znaczy ja powiem ci, że ja jestem... Ja, mi się wspaniale gra w tę grę. Naprawdę jestem
jak
bardzo
nie masz takiego ciśnienia, że musisz ją przejść
natomiast,
do recenzji...
Właśnie w ogóle już nie mam ciśnienia, gram sobie spokojnie, nie? Tam licznik godzin w ogóle pokazuje jakieś chore liczby coraz bardziej. Mhm. Natomiast... Dla mnie dziwne, trudno to powiedzieć. Wątek, główny wątek fabularny jest interesujący. Mhm. Pojawiają się z nim sceny, które, jak na przykład scena tajemniczego spotkania, tak. Mówię, żeby nie spoilować nic, ale ty absolutnie będziesz wiedział, o co chodzi.
No tak.
To tamto
właśnie
to się
dowiadujemy
dzieje,
się, że
tak,
właśnie...
Tak, że właśnie są jakieś tam różne rzeczy i w ogóle i tam te wszystkie różne...
I rozwiązuje się
tam,
kwestia tam. tej
tak,
lancy,
tak,
szpady,
tak, 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 oczywiście. To cię łapie, to jest takie to było fajnie wyreżyserowane, działo się, są emocje, jesteś zainteresowany tym, co się dzieje, a potem scenka się kończy, pojawia ci się następny quest, ale w międzyczasie gra zasypuje ciebie taką ilością rzeczy pobocznych, że pomiędzy tymi scenkami fabularnymi, które robią tobie takie wow, ale to było dobre, jest 10-15 godzin zabawy w otwartym świecie.
Tak,
i
tak.
To jest, i to, i ja w ogóle nie mam pretensji do tej gry o to, dlatego że ja się wspaniale bawię w tym otwartym świecie. Naprawdę, ja wiem, że to nie jest dla każdego i ludzie, którzy jak to się ładnie mówi, nie lubią zbierać kropek, to by się tam wynudzili, ale ja to bardzo z ogromną przyjemnością robię. Natomiast nie zmienia to faktu, że przez to ten główny wątek i te emocje z nim związane trochę się rozmywają. No bo wiesz, jeżeli masz wydarzenie za wydarzeniem, które dzieje się w przeciągu kilku godzin, to jest takie wow, ale się dzieje. A jeżeli masz to wszystko rozłożone na dziesiątki godzin, to już jest trochę mniej emocjonujące.
Czy na pewno, tylko właśnie to jest to, że musisz sam chcieć eksplorować. Czyli jeśli widzisz na przykład, że jest jakieś miejsce, do którego możesz dopłynąć, czy możesz na tym, no to się tam udaj. A nie, właśnie wiesz, o co mi chodzi, że ja nie mówię do ciebie, proszę, tylko mówię do gracza, żeby, bo to jest to, że jest bardzo dużo ciekawych miejsc, które nie prowadzi tam cię główny wątek, nie? Bo jest dużo rzeczy takich, które na przykład gra chce, żebyś właśnie gdzieś tam pojechał, zobaczył i tak dalej. Jakby kiedy grasz właśnie w tym trybie eksploracyjnym, bo ja nie wiem, jak jest w trybie takim tradycyjnym, czy masz konkretnie pokazany, w którym masz punkcie quest, do którego tam zmierzasz, czy nie, ale w eksploracji to mi się podoba, że mówią tak, na takiej wyspie, koło takiej góry, coś tam jest podejrzanego, nie? Prawdopodobnie tam czają się tacy i tacy. Znaczy, tak ogólnie mówię. I ty wtedy, prawda, szukasz na tej mapie, gdzie jest ta wyspa. Trochę mi to ja bym chciał wtedy mieć właśnie taki, na tablecie tą mapę. Właśnie nie wiem, czy ja sobie nie wydrukuję, albo nie wezmę sobie na iPoda właśnie tej mapy, bo ja za często po prostu zaglądam tej mapy, żeby się zorientować, gdzie mam iść. Tak, i trochę to jest tak, wiesz, no ale to powiedzmy, no do przeżycia, nie? Ale właśnie szukam i wtedy sobie idę. I no, tylko że gra to jest nadal gra. To nie jest tak, że musisz, prawda, z lupą szukać konkretnie miejsca, gdzie ten quest się odbędzie, bo w pewnym momencie, jak już jesteś blisko, dostajesz komunikat, wysyłasz tego swojego Ikarusa, czyli tego jastrzębia, czy orła, który jest dronem. I on ci wtedy wszystkie te punkty, wiesz, złapie, pokaże, jeśli jest właśnie punkt kluczowy, to on cię namierzy na ten punkt, więc jakby gra nadal jest grą, jest prosta, nie? Właśnie. Ale ta eksploracja to jest naprawdę duży plus. Tylko właśnie wtedy, no bo ta gra ma bardzo dużo misji takich fabularnych, tych mniejszych, i one są, potrafią być ciekawe, bo jeśli są związane z interesującym miejscem, nie? Ktoś ci mówi, że idź tam, zobacz, i wtedy wow, widzisz miejsce, które normalnie byś nie odwiedził, bo nie miałbyś takiej potrzeby, a to jest jakiś naprawdę, no, wizualnie przepiękna kraina, jakiś wodospad, jakaś podwodna jaskinia, no, różne takie rzeczy. No ale też jest mnóstwo takich questów typowo, ja bym to powiedział, które mają ci dobić level albo coś. Jest mnóstwo takich questików typu przynieś, podaj, pozamiataj, idź tam, zabij ileś tam, nie wiem. Ja chyba miałem 3 czy 4 questy, które były dokładnie takie same, czyli zabij 5 rekinów. Każdy,
no tak,
z kim rozmawiałem,
te questy z generatora, to są, wiesz.
Tak,
no.
Albo, wiesz, w ogóle to jest bardzo ciekawe, bo gra na pewnym etapie, tak, to tam jest jakiś taki element konspiracji, nie, bo Ateńczycy walczą ze Spartanami. I ty jako taki właśnie najemnik to jesteś neutralny, nie, jest jakaś Szwajcaria. Oczywiście, wiesz, no, wpływasz, no, nie, swoim zachowaniem na siły tych armii i to jest wszystko odzorowane, prawda, poprzez pokazanie jakby siłę zagrożenia tam w regionie, czy tam siłę, powiedzmy, danego regionu i na przykład jeśli chciałbyś zabić lidera danego regionu, jakby to jakby najpierw powinieneś właśnie zrobić parę takich partyzanckich jakichś akcji sabotażowych, tam poniszczyć zapasy, no nie, powybijać jakichś takich mocniejszych żołnierzy, ale ten wątek tej walki Spartan z Ateńczykami, to było bardzo ciekawe, bo na początku się zastanawiałem, czy ja muszę się powiedzieć po jakiejś stronie, czy ja będę miał jakiś dylemat moralny, że na przykład w tej misji na przykład muszę zająć się, prawda, grupą jakichś oficerów właśnie ateńskiej armii, a tutaj będę musiał na przykład zająć się grupą oficerów spartańskiej. I w pewnym momencie zauważyłem, że absolutnie nie ma żadnego, jestem takim, właśnie taką Szwajcarią. To dla mnie emocjonalnie nie ma żadnego znaczenia, czy koleś jest ubrany na czerwono, czy na niebiesko. Jak mam cel, mam coś zrobić, jeśli to jest jakiś obóz, który stoi mi na drodze i muszę go zaliczyć, tą lokację, to ja ją splądruję, spalę, okradnę, Czy właśnie ona będzie niebieska,
ciekawe,
czy
ciekawe, że ty uważasz, używasz stwierdzenia Szwajcarią, bo ja bym powiedział, że ja jestem takim wściekłym psem, który biega po wszystkim, zabija i morduje i rabuje, co tylko się da.
Taki podwójny agent trochę, no bo wiesz, tutaj, bo wiesz, tu się
przymilisz,
tu się
tylko obozy wojskowe, ale z drugiej strony wchodzisz do przysłowiowych Aten, widzisz tam, nie wiem, świątynia Ateny, wchodzisz, zabijasz strażników, kradniesz skarby i wychodzisz. Więc...
No tak, no, ale wiesz, że nie musisz tych strażników, zabijać, możesz tam wejść jakoś po cichu, zabrać skarb.
Nie, no jak masz cel zabij kapitana, to trzeba kapitana zabić, no przepraszam bardzo. No
tak, no. Zresztą w ogóle bardzo mi się podoba a propos tych kultystów z kosmosu, no bo w pewnym momencie dostajesz jakby tego urwa i niestety no, musi się tymi kultystami zająć i oni się pojawiają po całym świecie. Oczywiście jakby szukasz wskazówek. Nie? Tam jak to wszystko jest na zasadzie takiego, że po prostu na pewnym etapie coś tam znajdziesz, coś przeczytasz i pokieruje cię do następnej osoby. Ale mi się to bardzo podobało, bo to też jest taki, że to jest właściwie ta część taka prawdziwa asasyna, że masz kogoś zasasynować.
Zwróciłeś uwagę na drobny szczegół, bo ja uwielbiam takie malutkie szczególiki, które są w grach wideo, że w zależności od tego, jak bardzo zajmowałeś się tymi kultystami, to zmienia się loading screen. Bowiem wokół loading screenu, loading screen przedstawia tamto takie ciekawe pomieszczenie i im więcej kultystów załatwisz, to tym więcej wokół tego ciekawego pomieszczenia na ziemi widać krwawych masek. Nie wiem, czy to jest tak, że jeden do jednego to odpowiada, bo ja na to zwróciłem uwagę dopiero niedawno, jak już tam ich całkiem sporą ilość mam, że tak powiem, zaznaczoną na czerwono i nagle patrzę, że kurde, czy to od początku tak wyglądało, że tu leży pełno tego i potem właśnie zauważyłem, że w miarę pokonywania kolejnych to te maski się pojawiają w większej ilości.
A to widzisz, to na to nie zwróciłem uwagi, ale...
Zobacz, jak się gra będzie wyczytywała, że widać tam te jakieś śmieci, to leżą, jak się przyjrzysz, to właśnie, a przecież to jest, jak najbardziej, to ma sens, że właśnie na tym loading screenie widać krwawe maski leżące na ziemi.
Mhm. Nie, no właśnie, to są takie właśnie, tych smaczków jest trochę, przyznam się, że tam w ogóle też gra ma jakieś takie specyficzne poczucie humoru, bo nie wiem, czy udało ci się znaleźć wierzchowca z jednorożca.
Nie, to tego nie.
Jednorożec.
Czy wiedźmi na nim siedzi, słuchajcie?
Nie, ale to jest biały właśnie rumak. Normalnie jednorożec, nie? W tym sensie nawet, że to jest magiczne zwierzę, bo skopyt i po prostu biegnąc zostawia taką smugę, jakby taką tęczową, no, takie, no, więc muszę przyznać, że nie pamiętam, w jakich okolicznościach udało mi się tego jednorożca zdobyć i jak to było ze strony fabularnej, że ten jednorożec istnieje, no ale wiesz, no to jest starożytna Grecja, no nie, tam wiesz. Chociaż z pewnymi mitami się bardzo ciekawie jakby rozprawia, nie? I tam jest na przykład też kwestia Minotaura i tak dalej. No ale a jak ci się w ogóle podobają bitwy morskie? Nie za proste, nie za bardzo to upuszczone jest?
Znaczy, nie sprawiają zbyt dużych problemów, szczerze mówiąc, ale przyjemnie się pływa, ładnie to wygląda.
No taki jakby wydaje się, że to jest duża mapa, nie? Ale przez to, nie przytłacza. Mi się wydaje, że w Originie była większa, ale w Originie...
Nie była większa w Originie. W Originie, bo ja widziałem porównanie, wiesz, to w Originie było mniej więcej mniej niż połowa.
Aha. To może ta mapa, po prostu jak ją tak odzoomuję, to mi się wydaje taka, no nie wiem. Zresztą ja nie wiem w ogóle, ile to jest ten, ale to jest chyba taka mapa, tak nie wiem, z 20 km na 20 km?
Znaczy ja widziałem, bo ktoś robił porównania mapy, którą mamy w grze z faktyczną mapą Grecji. Mhm. I to jest odwzorowanie, znaczy uproszczenie jest takie, że tam jakby na południu i na wschodzie powinno być dużo więcej morza. I jakbyś chciał faktycznie te wszystkie wyspy, które są w grze przedstawione, to potrzebujesz prostokąta. A oni to zamknęli w kwadracie. Czyli po prostu te wysepki, które są na dole z prawej, trochę przysunęli bliżej siebie. Natomiast jak najbardziej sam w sobie układ geograficzny, rodzaje wysep i tak dalej, to wszystko jest 100% prawdziwe. Mhm.
No, to ciekawe. No,
ale... Mapa tak, w Origins to była mapa około 90 km kwadratowych, a w Odyssey mapa ma około 260 km kwadratowych.
A, no to jest bardzo ciekawe. Widzisz, tak mi się tylko wydawało, ale to też jest kwestia taka, że w pewnym momencie jak już odblokujesz, bo ja staram się oczywiście zawsze synchronizować, jak widzę tylko, że jest
no,
gdzieś
oczywiście,
blisko,
bo to jest
punkt widokowy,
to jest szybka podróż. Tak,
tak, do szybkiej podróży to jest niezbędne, ale później, prawda, no też jest ciekawe, że na przykład możesz gdzieś tam zacumować swój statek, nie, na środku morza i też możesz do niego się właśnie szybko przetransportować, więc to jest ciekawe, no nie, że tak to zrobili, tylko nie wiem, w ogóle próbuję się przyczepić do tej gry. Tak sobie myślę, czy jest coś, co mi tak bardzo przeszkadza. No, wiem, że na początku mi strasznie przeszkadzało to, że był ten poziom, ten level cap, ale naprawdę jestem teraz na... Mam 31 poziom postaci, jestem troszeczkę dalej niż ty, ale nie odczuwam tego, że gdzieś na przykład w pewnym momencie nie mogłem już dojść. Nie? Że jednak cały czas questy bardzo, szczególnie te takie poważniejsze, bardzo dużo ci punktów doświadczenia dają. Bo ja miałem taki mówię na pewno, może kurczę, no to jest tylko 10 euro kupić sobie ten boost, no nie, do XP i tak dalej, bo tam jest prawda, cały ten sklep taki z dodatkami do gry. Niektóre tam przyspieszają, prawda, levelowanie, inne przyspieszają wzbogacanie się, no ale doszedłem do wniosku, że ani to nie jest potrzebne. Ja teraz nie wiem, co z kasą robić i tak naprawdę problemy są większe, na przykład zdobywanie materiałów, nie? Żeby na przykład sobie coś zupgrade'ować. No i jakby ja rozumiem, że ktoś chciałby coś przyspieszyć, ale w tej grze tak naprawdę to tylko jest kwestia tego, żeby po prostu mieć te 50 albo i więcej godzin, które możesz poświęcić właśnie na granie. I jeśli ktoś nie jest recenzentem, że musi na przykład, nie wiem, w tydzień przejść tą grę, tylko może sobie spokojnie grać własnym tempem, no to jest gra, która starczy na tygodnie, miesiące, nie? Więc...
Tak, i właśnie dlatego, dokładnie z tego samego powodu w żaden sposób nie rzuciłem się w obowiązku recenzenckim na RDR 2, tylko tak. Spokojnie sobie w okolicach świąt nabędę swoją kopię i sobie spokojnie pogram.
Być może właśnie Fantasmagi jako jedyny podcastie ani słowa o... Znaczy ani słowa w sensie recenzji RDR 2, nie? Ale kto wie. No ja oczywiście no, nie ominę, ale ja myślę, że dopiero za jakieś pewnie tydzień, dwa, najwcześniej będę mógł sięgnąć po kapeluszko w boiski i tak dalej. No. Zastanawiam się, co jeszcze można właśnie powiedzieć, właśnie, bo z jednej strony, no to jest Assassin's Creed, czyli wszystko, co widzieliśmy w poprzednich częściach, jakby tak w założeniach jest w grze no, widoczne, nie? Że to nadal jest gra, w której po prostu akcje obserwujemy z trzeciej osoby, nawet się wspinamy. Jest dużo jakichś takich perków, których ja nie pamiętam, czy one były w Originie, że na przykład, bo jakby do Origina się odnoszę jako takiej ostatniej dużej zmiany, prawda, w serii. Bo chodzi mi o to, czy tam były na przykład perki, które pozwala ci skoczyć z każdej wysokości bez utraty zdrowia.
Nie.
No właśnie, a tutaj masz tak, że robisz taki, wiesz, salto, parkour, jest, nie? Że no, znaczy, pod względem walki jest bardzo rozbudowana w ogóle.
Mam wrażenie, że oni dołożyli wszelkich starań, żeby ta część gry, nawet kosztem realizmu, czy jakichś założeń świata i tak dalej, była po prostu przyjemna do grania.
Tak, ona jest taka bardziej arkadowa, takie twitch move są, że takie jest
no,
szybsza,
na przykład to, dynamiczniejsza. Na przykład to, że zabijasz zwierzaki i jeżeli one są w miarę blisko siebie, to cały loot z nich podnosisz tylko raz. Jeżeli podniesiesz lód z jednego zwierzaka, to zbierasz wszystko, co naokoło zostało zamordowane przez ciebie, tak? Więc. No nie, no tam to jest gra, w której naprawdę bardzo przyjemnie się gra.
Tak, no i walkę bardzo ciekawie rozbudowali właśnie, że masz te takie. I tak jakby nie ma też takiej dużej komplikacji, nie? Że masz trzy główne drzewka, ale nawet jakbyś nie korzystał z tej umiejętności, to nie tracisz. One po prostu ci urozmaicają zabawę. I naprawdę ja lubię kombinowanie na z buildami, nie? Tam różne takie kombinacje, na przykład tutaj jakimś jestem furiatem z mieczami, no nie? Tutaj czasami się bawię i używam jakiejś takiej, nie wiem, ciężkiej jakiejś maczugi, jakiejś takiego młota, która jest bronią wolniejszą, ale po prostu jak golesia walnisz. Nie wiem, czy bawiłeś się tym młotem takim ciężkim.
Znaczy ja mam, wiesz co, jakiś taki dwuręczny topór.
Tak, no, ale to jest tak, że młota to włożysz raz, dwa, a później to jest jak baseball. Po prostu koleś leci, wiesz, 10-20 metrów. Jak go tak mocno przyłożysz, mówię, ludzie. I jest sympatyczne, ale to jest oczywiście tylko tam broń, niektórą, którą wybierasz, ale wszystkie takie kombinacje związane na przykład z tym, że możesz mieć zatrutą broń, możesz podpalać przeciwnika, masz kilka rodzajów takich, nie wiem, no, łuk to nie jest tylko właśnie do tego, żeby tam strzelać właśnie z dużej odległości, ale tam jest mnóstwo takich rzeczy związanych z łukiem, które zamieniają cię w taką małą przenośną artylerię, no nie? Bo robisz jakieś barażowe, jakieś takie, wiesz, deszcz strzał, możesz walnąć jakąś taką z granatem strzałą, która po prostu w wolnym tempie naciągasz ją, ale jak walnie, to po prostu jak granat, rozwala przeciwników w takim małym obszarze, więc jakby bardzo duży nacisk postawili na walkę, żeby ta walka była przyjemna. I nawet jest coś w rodzaju areny w grze, w której jakby możesz... Tylko, że to jest jaka tak... Z jednej strony troszeczkę po macoszemu potraktowane. Ja nie wiem, czy tam, czy jeszcze w jakimś innym miejscu w grze takie miejsce podobne jest z innymi przeciwnikami, ale to jest tak mniej więcej zrobione, że masz kilka fal przeciwników i ostatnim przeciwnikiem jest boss, no nie? I zależnie, prawda, od tego, jakiego sobie przeciwnika wybierzesz, to, czy od jego poziomu, no nie? No to ta walka będzie tak trudna, nie? Że, ale nadal jakby funkcjonuje ten level cap, nie? Że w tym momencie, dopóki na przykład, nie wiem, jak jestem teraz na 31 poziomie, to nie będę się brał za gościa, który ma 36, no nie? Bo jednak ta różnica jest zbyt wysoka. Ale walka jest sama w sobie
dwa poziomy
przyjemna.
Jesteś w stanie gościa pokonać trudniejszego od ciebie, tylko trzeba się mocno nachatać.
Tak.
Ale tam 5 to już jest nie do wzięcia.
No. I walka w ogóle mi sprawia tyle przyjemności, że czasami po prostu bawię się, no ja nie wiem, czy to jest Dark Souls, coś takiego, ale jak sobie weźmiesz przeciwnika, który jest właśnie o te dwa poziomy od ciebie wyżej i jesteś dużo... Bo to jest ciekawe, jak w ogóle damage w ogóle broni się skanuje. Jak to wszystko się skaluje, to jest tak, że jeden poziom różnicy, to nie jest tam 2, 3, 3 punkty damage'u. Nie, to jest 100 punktów damage'u, albo i więcej. I to poziomowanie jest bardzo ważne, nie? Że ta różnica w poziomie jest bardzo ważna, ale z drugiej strony gra nie chce, żebyś przed nią tak przeleciał, więc ja rozumiem, że to wszystko ma cel, a z drugiej strony też właśnie masz tyle ciekawych miejsc do eksploracji, gdzie możesz ten poziom zwiększyć postaci, że to tylko jest kwestia tak naprawdę właśnie tego czasu, o którym tak wspomniałem. I naprawdę jak ktoś się wkręci, tak jak ja się wkręciłem, to ja się boję, że będę miał taki moment, że będę chciał pewne rzeczy zrobić właśnie, może nie na 100%, ale już teraz myślę o tym, żeby wszystkich kultystów nie chcę powiedzieć wygnać, nie, bo to jednak musisz jednak pozbawić ich życia, wiesz. Bo na przykład innych tam przeciwników to możesz rekrutować do swojej załogi, nie? I to też jest bardzo ciekawy element, że...
A właśnie, przepraszam, mam do ciebie pytanie, bo ja nie wiem, czy pominąłem tą informację tutorialową, a nie chciałem się tego szukać. Czy jest metoda walki niezabójczej? To znaczy możesz, nie wiem, bić pięściami, czy tam...
Możesz, jeśli na przykład robisz assassination...
Znaczy to wiem.
To, że możesz zrobić knockdown, tak. Ale jeśli na przykład masz ten Spartan kick,
aha,
jeśli... ostatnim ciosem, który zabierze końcówkę energii, jest Spartan Kick, to nie zabijasz przeciwnika.
Bo chodzi mi o to, że właśnie bardzo często osoby, które chciałbym rekrutować do swojej załogi, są nie do opowalenia assassination, tak? No bo
nie.
Jeżeli kogoś chcesz rekrutować, to jest potężny, tak? I assassination dodajmy mu tylko pół energii, nie? To
masz odblokowany Spartan Kick?
Nie używałem, ale...
To odblokuj sobie Spartan Kick, bo Spartan Kick, no to jest taki, to taki, takie mocne
This is Sparta, klasyczne.
Tak, This is Sparta. I This is Sparta, jeśli to jest ostatni cios kończący walkę, to on nie zabija, tylko właśnie ten. I później podchodzisz do gościa, wiesz, lewa gałeczka wciskasz i rekrut. I wtedy, i naprawdę. Bo bardzo dużo w ogóle, w pewnym momencie to ja już nie wiedziałem, kogo wybierać, nie? Bo tak, jakby na początku to właśnie też tak wpadłem w szaleństwo zakupowe, no nie? Wszystkich tych złych ludzi ustawię na dobrą drogę, będą u mnie czyścić pokład, może awansują, może ich wezmę właśnie do... Tak, bo tam możesz mieć do 4, jak sobie
zabrujesz
statek swój, swoją swój okręt.
W ogóle mi się zdarzyło tak, że w którymś momencie trafiło mi się kilka questów, które polegały na tym, że miałem kogoś odwieźć gdzieś indziej.
Mhm.
Ale zdarzyło się tak, że tych kilka questów nie kończyłem ich, tylko po prostu robiłem jakąś część, która kończyła się tym, że ktoś...
Nagle miałeś statek, wycieczkę, ale... taki rejs.
I nagle miałem dokładnie tak, tam 2 czy 3 osoby, które generalnie stoją, wiesz, i każdy chce płynąć gdzie indziej, a ja tam robię bitwę morską.
Bo tam naszym bossmanem jest chyba Bardarosa, nie wiem, jak się nazywa.
No tak.
Jest bardzo sympatyczny, tylko ja właśnie żałuję, że ja tak rzadko tak wpadam na ten, bo on jest taki jakby zawsze tam coś zagada. To jest taki NPC typowy właśnie, który normalnie by z nami chodził i coś dogadywał. I tu zaraz na jakiś czas go widzimy, on coś tam powie, tak dalej. No, trochę brakuje, ale to nie jest taka gra, żeby mieć jakiegoś kompana, który będzie z tą chodził i coś tam komentował i tak dalej. Ale tylko trochę mi tego brakuje, no bo to, tak jak mówię, no to nie jest tego typu gra, w której prawda, grasz z drużyną, tylko jesteś jednak trochę samotnikiem pod wieloma względami.
Tak. I mordercą masowym.
No właśnie. I też bardzo będę chciał rozwijać, bo tam jest naprawdę bardzo... Ja jestem w ogóle też ciekawy, jak się współczesny wątek potoczy, bo jest taki moment, też taki mały spoiler, że jesteś w tym samym miejscu, w którym jest postać z gry, ale nie, że w tym samym czasie, wiesz, tam zaginasz czas o przestrzeń, że tak naprawdę ja cię widzę, ty mnie widzisz za jakąś magiczną, wiesz, mgiełką, ale chodzi mi o to, że znajdujesz jedno z najbardziej fascynujących miejsc znanych człowiekowi, którego nigdy nie widziałem, nie chcę powiedzieć co i jak. I druga postać współczesna też dochodzi do tego miejsca i jak jestem na takim etapie, że muszę znaleźć jakby klucze do tego miejsca, nie? Też tak ogólnikowo powiem. I nie wiem, jak właśnie znajdę te klucze. Na razie do tej pory nic, zero, nie posiłkowałem się żadną solucją, jakąś instrukcją i tak dalej. Nie wiem, czy nie będę musiał tego kiedyś zrobić, jeśli chodzi o kultystów, nie? Bo jeśli się gdzieś jakiś pod jakimś kamieniem schowa, czy coś, nie będę musiał zrobić, ale...
Czy są te sugestie, tak, że tam idź w tamtą stronę i tam, wiesz, pomagaj ludziom w okolicy, albo tam, tak, albo to poszukaj. Ja na razie się tak za kultystów, tak każdego, kogo mogę, to zabijam, tak. Natomiast nie wyszukuję tych nowych, dlatego że wiem, że to, tam jak widzę, że nagrodą za niego byłby na przykład coś 40 poziomu, to wiem, że nie mam co.
Nie, mi się tylko, jak się głowa gdzieś meduzy nawet pojawi i tak dalej, ta ikonka, to ja wtedy tak. Chyba, że no po prostu jest tak daleko, że jeszcze wiem, że po prostu mam sporo czasu, żeby się tam dostać, to faktycznie. No i tak mówię, no mi się bardzo Cassandra podoba. W ogóle jako postać jest sympatyczna. Wiesz, ta dziewczyna jest przeuroczej urody. Oczywiście ubieram ją tak, żeby te hełmy obrzydliwe i te zbroje nie przykrywały wdzięków. I na pewnym etapie znalazłem właśnie strój Amazonki. Bardziej takie Amazonki właśnie z tych najnowszych filmów, nie? Że też nie, żeby ktoś sobie myślał, że to jakiś, wiesz, żelazny bikini czy coś w tym stylu, tylko normalnie taki strój właśnie. I coś w rodzaju takiej diary, czy nie, diademu, czy jak to się nazywa, a nie jakieś maski, bo te maski niektóre, te hełmy, na szczęście w filmach przerwnikowych te hełmy są zdejmowane, ale bardzo dużo, prawda, traci na uroku postać, która po prostu jest tak obładowana tą zbroją, szczególnie, że te zbroje są jakby historyczne, więc one są niedopasowane do kobiecych wdzięków, że się tak wyrażę. Wiesz, nie są wyprofilowane, tak jakby sobie wyobrażał, że na przykład, nie
wiem, tak fantazy, jak w grach RPG, nie?
Tak, tak, że są, wiesz, wypukłe. Nie, są bardziej przypominają klaty męskie i co śmiesznie trochę wygląda, no ale to jest taka zbroja, nie? To tutaj nic nie poradzisz. Ale mam taką ochotę, żeby jak kiedyś właśnie przejdę, już, jak już przejdę Cassandrą, to żeby wrócić sobie do gry właśnie tym Alexiosem, żeby zobaczyć pewne rzeczy, bo on jest taki trochę, on ma takie szaleństwo w oczach. Że jest
on jest
taki...
on jest takim wariatem, takim, znaczy wariatem w sensie takim, wiesz, takim no dzikim psem, to jest dla mnie najlepsze porównanie, no, że wiesz, on biega po tym świecie, to morduje, kogo popadnie, wszystkich potrafi wkurzyć, jak ktoś go obrazi, to od razu sięga po miecz.
No.
Ja mam, przez to, że jeszcze taką postać gram i tam, wiesz, gdzie się pojawiają możliwości wyboru, to zazwyczaj tak odpowiadam.
Siłowo,
to mam
tak.
Problem.
To ja bym dyskutował, ciach
oczywiście, to mam trochę problem, żeby wczuć się w te emocjonalne sceny, gdzie on tu nagle, wiesz, rozpacza po kimś z rodziny czy coś tam, gdzie przed chwilą zamordował 300 osób, więc...
Zresztą miałem taką jedną scenę, że musiałem przyspieszyć coś i mogłem to zrobić właśnie na kilka sposobów, nie? Bo tam była taka kwestia, że miałem jakiegoś gościa sprowadzić, który akurat zajmował się leczeniem kogoś. I tam mogę chyba, nie wiem, poszukać jakichś ziół, mogę chyba go przekonać, jakoś postraszyć i tak dalej, mogę po prostu zabić pacjenta, no nie? Bo jakby, no już dochodzą do wniosku, że, i to jest tak, wiesz, postać jakby to uzasadnia, nawet ona tak pod nosem mówi, no nie? No ale i tak, prawda, nie było szans, żeby przeżył, więc tylko skróciła cierpienia, no nie? I tak dalej. No ale jakby quest się posunął, nie? W tym sensie. Nie, no bardzo,
ja w ogóle i na przykład ja widzę, że tam są pewne pomysły, które mam wrażenie, że są nie do końca w wystarczający sposób wykorzystane. Znaczy, na przykład trafił mi się quest, który polegał na tym, że ktoś mnie poprosił, żeby sprowadzić tam, właśnie jeden medyk poprosił mnie, żeby sprowadzić drugiego medyka.
Tak.
No i ja poszedłem zrobić tego questa ze sprowadzeniem medyka i ten, jak go zrobiłem, to ten drugi powiedział mi, no dobra, to spotkajmy się w tym miejscu, gdzie jest ten pierwszy. Natomiast zanim poszedłem się spotkać, to w międzyczasie zrobiłem trzy inne questy. I kiedy wróciłem w końcu zrobić ten do końca, to nagle okazało się, że pacjent, który miał być uratowany, umarł, dlatego że tak długo mnie nie było. Bo w międzyczasie robiłem inne questy, czyli te nasze poczynania teoretycznie rzecz biorąc nawzajemnie na siebie wpływają, ale jest to tak rzadko to się uwypukla, że właściwie można to nie zwracać uwagi. Byłem trochę zaskoczony, że to ciekawostka, że wiesz, że nagle się okazało to, że zrobiłem questy w innej kolejności, to tak naprawdę ten quest ma złe zakończenie.
No to jest ciekawe, to trochę jakby, wiesz, ten świat żył swoim życiem, wiesz, oni no nie czekają na ciebie. Ale widzisz, ja bym w ogóle chciał, żeby ta gra miała tryby, on się chyba Discovery nazywa, nie? W Origins. że, tak, że mogłeś po prostu nie grać w grę, tylko tak, bo właśnie te Ateny, przepiękne, ogromne, no ja na przykład nie jestem historykiem, więc ja nie potrafię rozpoznać tych wszystkich rzeczy, tak jak na przykład powiedzmy w poprzednich częściach, że się tak przyznam właśnie w Assassin's Creed II, to jak byłem we Florencji, to wiedziałem co gdzie jest, nie, i tak dalej, tak jakby to miało, zresztą w poprzednich częściach Assassina był coś w rodzaju tego kodeksu, nie? Że były...
Czy mi właśnie brakuje tutaj jakiejś encyklopedii, bo ja tak. Przychodzę do jakiejś lokacji, pojawia się, o, odkryłeś nową historyczną lokację, dom czyjś tam. Ja tak myślałem, no. Co
jest
to znaczy?
Ten animus, to połączenie z tym animusem, bo kiedyś tam były to właśnie, że mogłeś sobie wczytać, nie? Że to jest właśnie takie miejsce, że tutaj mieszka taki dojo i że tutaj medyceusze, prawda, uprawiali swój banking, a tutaj jakoś tak tego brakuje, no nie? Ja rozumiem, że tak, w Origins to rozwiązali... To chyba nawet później doszło, nie? Ten dodatek taki...
Tak, Discovery. doszło. Edukacyjny. Nazwijmy.
Edukacyjny, tak. I ja bym chciał zobaczyć to tutaj, ale być może ten dodatek edukacyjny się pojawi, tylko trzeba na niego troszeczkę poczekać. No. Zresztą ja nie wiem w ogóle, jak Assassin's Odyssey się sprzedaje.
Bardzo gdzieś... dobrze.
Tak? O, to świetna wiadomość. Bo zawsze słyszę te głosy takie, o, w ogóle to, że Assassin's Creed się skończy, w ogóle ciągle to samo. A ja tak naprawdę nigdy nie miałem problemu z Assassinem, że na przykład wychodził co miesiąc, ale prawie jak co miesiąc, co roku. Ja miałem problem z tym, że po prostu czasu nie miałem, żeby to wszystko nadrobić. I nadal jest kilka, tak jak wspomniałem, Assassinów, które chciałbym zagrać, ale no ciągle wychodzi jakaś taka gra, która jest, no, wiesz, na 50 godzin, na 60, przecież ten Red Dead Redemption 2 to będzie gra na 100 godzin, nie? To prawdopodobnie jedne święta ci nie starczą.
A tu jeszcze, słuchaj, teraz właśnie dopiero co wyszedł Thronebreaker Witcher Tales, który też po pierwsze zebrał bardzo dobrą ocenę, po drugie też jest tam na jakieś 30-40.
No, nie grałem niestety jeszcze, chociaż z tego co słyszałem, że jest element karcianki i jest ten, to ja mówię, o, no to ja muszę w takim razie się ten, tylko że ja mówię, no nie chcę się odrywać choćby na minutę od Odyssey, bo po prostu chciałbym to zamknąć, wiesz, jak książkę. Jakbym czytał trzy książki na raz, no to byłby problem, ale tak,
no tak
się skoncentruję na jednej. To. I tak mówię, no Assassin's Creed nadal trzyma bardzo wysoki poziom i nadal widać, że branża, no nie, że jakby wszyscy patrzą na siebie, co kto robi, nie? Jakby to jest generacja, chyba nawet na Digital Foundry powiedzieć, że po prostu mamy generację teraz gier z otwartym światem. I bardzo dobrze jest to, że to nie jest tak, że każdy w ogóle robi grę i jakby zapomina o innych, jakby się nie ogląda za siebie i tak dalej, tylko że cały czas te gry z otwartym światem ewoluują, są pełniejsze, są nie tylko technicznie coraz lepsze, no nie, bo wyglądają fenomenalnie. I nawet na zwykłym one, wiesz, gra wygląda przepięknie, chociaż jest coś takiego, że jak się przełączy, bo grałem też chwilę na Onexie. Mhm. Iż kurczę, no ostrość w ogóle, bo to chyba nawet na Onexie to jest chyba 4K, nie? Pełne. Czy tam jakieś takie prawie wiem. Pełne. Nie grasz, a grasz na PC-cie,
znaczy,
czy na...
Gram na Onexie właśnie, no. Natomiast nie wiem, czy to jest 4K, czy to nie jest 4K,
ale
wygląda
bardziej
bardzo ładnie.
HDR robi, nie? Że bardziej...
Tak.
Oślepia cię.
Jak grasz,
wyłączasz sobie światło zewnętrzne, żeby być tylko właśnie... Tak, imersja
znaczy,
pełna.
Śmieszki, heheszki, ale jak się wychodzi z jaskini, nagle ci wali słońce po oczach, to jest takie, jasno, no. Zwłaszcza wieczorem.
No. Ja tak udaję, tak, lubię sobie poudawać, że mam HDR. Mówię, o, tu na pewno byłby ten HDR i bym miał się wtedy mruże oczy. Tak. Chociaż właśnie, nie, ale to już jest kwestia, bo jestem ciekawy na przykład, czy oryginalny Red Dead Redemption, pierwsza część, czy ona jak dostała ten Enhanced, czy ona właśnie też, czy udałoby się to, czy to w ogóle da się tak zrobić, jakby retrospektywnie dodać
pojęcia.
HDR do starszych gier, no ale nie trzeba, prawda, do RDR-a starego dodawać, jak jest już nowy, więc pod tym względem.
Właśnie, i wygląda prześlicznie.
Ja na tym etapie, tak podsumowując, Odyssey polecam, że to jest naprawdę świetna część Assassin's Creed, w ogóle świetna gra i cieszę się, że po prostu nie zasypiłem buszek w opiele w tym Ubisoftie, że nie tylko kurliki, inne jakieś tam gierki na Switcha, na Wii U i tak dalej, tylko też właśnie cały czas tworzą tą serię już od tylu lat, prawda? Za to można podziękować właśnie Jade Raymond, że wyprodukowała pierwszego Assassina. I życzę jej na nowej drodze życia sukcesu.
Tak, bo ona przecież odeszła teraz, elektronika.
3 lata zagrzała stołek i nic. Ależ to też to nie jej wina, ne? Nie wiadomo, co tam się działo, nie, w tym studiu. No. Piotrze, ty twoje takie ostatnie tutaj podsumowanie tego etapu
Ja polecam. Asasyna absolutnie od pierwszych chwil super się bawię i w ogóle wspaniale.
To tak już na koniec jeszcze jedno pytanko. To samo znaczy, w co ostatnio grałeś jeszcze oprócz Asasyna, czy nie miałeś czasu?
Wiesz co, ja teraz regularnie znajduję jeszcze wieczorami czas na Call of Duty, Black Ops 4.
O, no tak, zapomniałem. Gra, którą totalnie zignorowałem ze względu na brak singleplayera. Z tego co wiem, tam jest jakaś fabuła ukryta w jakiejś znaczkach.
Bo nie przejmuj się w ogóle tą fabułą, bo jej nie ma.
Czyli znaczy,
ona jest,
że,
ale
że
w ogóle na YouTubie możesz obejrzeć te filmiki. Będzie właściwie...
A to jeszcze filmiki są w ogóle, te wszystko.
Tak, znaczy to są tylko filmiki.
Ale to jest fabuła, która jest z Boba, czy po prostu jego ona jest wpleciona w ten
znaczy,
multiplayer?
No jest jak najbardziej, znaczy wpleciona w multiplayer jest w ten sposób, że ona jest w tutorialu.
Aha.
Bo masz taki tutorial, który przez to, że tam są klasy postaci, i ty, znaczy specjaliści, który każdy z nich ma inną umiejętność i się charakteryzuje czym innym, no to każdy z nich ma swój tutorial, który cię uczy tej klasy postaci. No i właśnie jak przechodzisz na tutoriale, no to dostajesz filmiki o każdej z tych specjalistów, że tam komu urwało rękę, a kto był dobry, a kto był zły, a kto... A, że w ogóle bla, 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 bla. To
no właśnie.
Wprowadzenie fabularne niby jest i to niby jest jeszcze w świecie, dlatego że poznajemy córkę Masona, przepraszam, prawnuczkę Masona, córkę... I ona właśnie tam, wiesz, organizuje wszystkich tych specjalistów do siebie i w ogóle zakłada specjalny oddział, nie wiem, z córką prezydenta. Nie, w ogóle tam, weź przestań. Jakieś pierdoły totalne, straszne. Nie ma to żadnego znaczenia. Natomiast gra się fenomenalnie. Jest to świetne multi. Naprawdę.
Ale multi właśnie to takie tradycyjne, czy to Bobo? Czy Battle Royale?
Powiem ci, że i to, i to. Znaczy Bobo jest fajnym deserem, natomiast dużo czasu poświęcam w tradycyjnym multi. Mhm. I w tych nowych trybach, które się pojawiły, które są fajnym rozwinięciem, pomysłem i w samym sobie charakterystycznym strzelaniu na hardkorze, bo wiadomo, że gramy tylko na hardkorze. Zdecydowanie bawię się lepiej niż bawiłem się w trzecich Blobsach. Bawię się inaczej niż bawiłem się w WWI, dlatego że WWI to było jednak trochę prostsze to multi, wydaje mi się, a tutaj jest przez te klasy postaci, przez inny podział na umiejętności, które są, na przykład nie masz czegoś takiego, co w wielu częściach się pojawiało, czyli jeden z tych takich skilli, dzięki któremu nie musisz zdobywać killstreaków, tylko killstreak się tobie po śmierci nie przepadają punkciki, tak? Mhm. Dzięki czemu zawsze miałeś pewność tego, że na pewno do sobie do tego najwyższego poziomu prędzej czy później dołożysz. Tutaj nie, tu jest normalnie, klasycznie giniesz, wszystko przepada. Ale z drugiej strony to, że gra się tymi specjalistami, którzy mają swoje charakterystyczne umiejętności, jak na przykład, nie wiem, kurde, jest postać, która rzuca apteczkę. Rzuca amunicję. I po pierwsze, jak twoi ludzie zbierają tę amunicję, to dostajesz punkciki, ty dodatkowo zastrzelając z tej amunicji dostajesz więcej punkcików. Nie wiem, jest na przykład gość, który ma takiego małego drona, który razi prądem przeciwników, więc możesz wypuścić takiego drona, biec za nim i jak on razi prądem przeciwników, to tego spokojnie ich zabijasz. Jest tego cała masa, są ultiki oczywiście każdej klasy. Bo to jest tak, że masz niezależnie budowanie klasy, czyli jaką grasz bronią, jakie masz tam te dzikie karty, atuty i tak dalej, i poza tym wybierasz sobie postać specjalisty. I ze specjalistami jest tak, że w danej drużynie może być tylko jeden. Czyli nie może biegać sześciu takich samych, tylko jeżeli ktoś wybrał, to by, nie wiem, Rikona, to wtedy ty już musisz grać Ruinem albo, kurde, tam Wektorem, czy Serafem, czy kimkolwiek innym. No i ja się bawię się świetnie. Oczywiście...
Ale ten...
Tak, tak.
Nie, przepraszam, bo tak się wchodzę w słowo właśnie ten, ale kończę wypowiedź. Mnie bardzo interesuje właśnie...
Chcesz zapytać o Battle Royale. Battle
właśnie
Royale
to, bo to jest bardzo,
bo
to jest ten tryb, który pewnie dodano właśnie ze względu na popularność i Fortnite i PlayerUnknown Battleground, ale z tego, co słyszę, to potwierdza się, że to chyba, no mimo, że jest płatny, więc jakby najpopularniejszy nie będzie, to jednak jest... najlepszy chyba, taki najdynamiczniejszy.
Nie, no gra się, znaczy ja się bawię dużo lepiej niż w PUBG. Ja się w tym blackoucie bawię dużo, dużo lepiej niż w PUBG się bawię. W Fortnite nie grałem, więc nie mam porównania, ale nie wiem, czy przez ten gunplay, czy przez to, że tutaj masz wrażenie, że ten produkt jest dopracowany, a nie jest w becie, bo dla mnie PUBG...
Chociaż słyszałem, że jakieś błędy są, jakieś zdarzają się, jakieś glitche, jakieś problemy z dogrywaniem.
Przede wszystkim
obiektów.
Brzydko to wygląda potwornie, wiesz, to jest niestety coś, trzeba powiedzieć, duża mapa, 88 postaci. Więc na zwykłej PS4 to tekstury na początku to właściwie ich nie ma, nie?
A.
Więc wygląda, działa płynnie jak najbardziej, tu wszystko okej, natomiast graficznie wygląda dosyć biednie. Nie jest, wiesz, z jednej strony grasz sobie w takiego asasyna, który cię po prostu za zachwyca tym swoim otwartym światem, a potem przerzucasz się na Blackout i jest takie, czemu to tak słabo wygląda? Ale gra się bardzo dobrze, no emocje są, bo w samym sobie trybie Battle Royale są emocje, a wygląda na to, wieść mi naniesie, że w Battlefieldzie na tryb Battle Royale trochę poczekamy.
Czy on nie będzie
dopiero? Nie będzie na premierę.
Nie będzie w premierze? Ouu.
Tak, tak, więc wygląda na to, że tutaj to właśnie Dudi zbierze.
No jestem ciekawy, jak będzie wyglądała sytuacja z Battlefieldem 5, bo widać, że jakby trendy się pozmieniały, ale mimo wszystko no jest rzesza ludzi, którzy kochają Battlefielda za to, że jest Battlefieldem. I za to, że ma no, te tryby wojny, że ma te pojazdy, że to wszystko jest jakby takie poważniejsze, nie? Że tam nie ma takiej frywolności, że tam nie ma takiego, że to wszystko ma jakby takie poważniejsze, jakby to, nie wiem, to inaczej powiedzieć. I ja na przykład parę razy miałem taki moment, że właśnie tak, wiesz, wracałem sobie do czwórki i tak dalej, właśnie tylko, żeby poczuć jakby ten taki bardziej poważny, znaczy, żeby to nie było takie kolorowe, że giniesz to na 5 sekund, teraz płonujesz i tak dalej, żeby to troszkę tak bardziej taktycznie do wszystkiego podchodzisz, choć nadal to jest shooter, nie? Nadal, wiesz, możesz zginąć bardzo szybko i nadal to potrafi być bardzo dynamiczna gra. I zastanawiam się, jak to będzie w piątce wyglądało i to, że powrót do II wojny światowej i że będzie, chociaż to ciężko nazwać jakąś dużą kampanią, ale coś tam fabularnego będzie, więc jakby no nie mogę się doczekać. Z drugiej strony
znaczy,
odpowiedź
ja
na Battle Royale powinna być w dniu premiery, no niestety.
Ja się zastanawiam, jak to będzie z tym całym pomysłem tego Tides of War, wiesz, bo te eventy, które mają się zmieniać i mają się nowe mapy pojawiać, to mnie to najbardziej, bo widać ewidentnie, że tam ktoś to przemyślał.
Tak.
Jest jakiś wyraźny pomysł na to, jak to będzie miało działać. Natomiast jak to będzie działać, to dowiemy się.
Battlefieldy mają bardzo ciekawą społeczność, która lubi takie ukryte smaczki, jakieś przekazy tak, i tak dalej. Jeśli oni połączą to wiesz, to ludzie na pewno będą chcieli grać, jeśli na przykład będzie tak jak, znaczy nie bezpośrednio tak samo, ale tak jak to jest na przykład właśnie w Forza Horizon 4, że masz te zmienne pory roku, które są ściśle, znaczy zmieniają się według czasu, nie, a nie według powiedzmy twojej gry, tylko po prostu według daty, że to jest fenomenalne, że po prostu dzisiaj grasz, nie wiem co jest, jesień, tak? Za 5-6 dni będzie zima.
A czy nie już zima? Nie wiem, zgubiłem się.
I są w związku z tym jakieś inne eventy, że jakby te serwery jakby żyją. No, to chyba też te drive-atary są jakoś połączone. Nie wiem, czy to jest w ogóle taka gra, którą możesz grać offline. Ale pewnie tak, ale chodzi mi o to, że po prostu czy to jest coś od takiego wielkiego samochodowego MMO, ale bez nacisku naprawdę na jakieś robienie questów wspólnie, chociaż też jeździsz, prawda, wspólnie, nie? Że tam umawiasz się, bo tam pamiętam, że
tak, można, spokojnie.
Z Grzegorzem właśnie gdzieś chyba robiliście
tak,
jakieś ustawki, Lamborghini.
Tak, właśnie było.
I że to, wiesz, że jest taka fajna gra i ten element właśnie takiej zmienności, ale nie losowej, tylko takiej z góry ustalonej może być bardzo interesujący. A, jeszcze jedna rzecz. Czy ja przypadkiem widziałem, że ty się bawisz Starlinkiem? Takimi stateczkami od
tak,
Bethesda
tak,
to robi? Nie Bethesda, Ubisoft. I to są te takie zabaweczki, które nakładasz nakładkę, znaczy taki zaczepkę na pada, do tego pada tam wkładasz ludzika, pilota i na to wkładasz statek kosmiczny.
Tak.
I co robisz? I No Man's Sky, czy...
To jest strzelanina w otwartym świecie, gdzie latasz po planetach, latasz po kosmosie. Taki, wiesz, Star Citizen dla dzieci.
Aha, okej. Jest Jillian Anderson?
Pierwsze, nie ma Jillian Anderson, ale w polskiej wersji językowej jacyś youtuberzy są, jeżeli to minus 4 punkty.
A znasz tych youtuberów osobiście?
Ja nie, ja nawet z ksywy ich nie rozpoznałem, ale to chyba są zdani, skoro są tam w tym, jako...
To pozdrawiamy.
W dubbingu na pudełku. Natomiast, co jest istotną informacją dla ciebie, że jeżeli kupisz Starlinka w wersji cyfrowej, na dowolnej platformie, to dostaniesz pełną zawartość tej gry. Nie będziesz musiał dokupować żadnych fizycznych stateczków.
Ale nie będziesz miał przyjemności.
Ale latania. Nie będziesz miał przyjemności fizycznego stateczku na
pewno. A ile kosztuje wersja cyfrowa tej gry? I czy mogę udawać, że na przykład
niedużo drożej niż fizyczna.
A mogę na przykład nadal kupować sobie zabawki, nawet mając wersję cyfrową?
Znaczy, ja ci powiem tak, ja otrzymałem starter pack z plastikowymi zabaweczkami i kodzik do ściągnięcia gry. I w moim przypadku, jak ja włączam grę, to gra mnie pyta, czy podłączam teraz statek do pada, czy odpalam wersję cyfrową.
A, w ten
więc
sposób,
na 100% nie. Mając wersję cyfrową, możesz również bawić się stateczkami, tylko wtedy musisz kupić tak czy siak, wtedy musisz, wiesz, kupić po pierwsze podstawkę gry normalną cyfrową, no. A potem kupić ją jeszcze w wersji starter pack z tymi zabawkami. Natomiast...
Znaczy, ja widziałem starter packi, bo to jest gra, która, tak jak te wszystkie Skylandery, czy jakieś Amiibo i tak dalej, stawia na to, żebyś po prostu jakieś dodatkowe zawartości miał poprzez dokupowanie drobnych elementów, bo
to jest
nie
tak.
Tylko, że starter kupujesz, pack, ale też broń.
Starter
chyba,
pack tobie wystarczy do tego, żeby przejść całą tą grę.
Aha.
Bo w starter packu dostajesz jeden statek, dostajesz trzy bronie i pilota i co więcej dostajesz bronie, które wystarczą do przejścia gry, dlatego, że tam rzecz się rozbija o to, że bronie są związane z elementami. Mhm. Tak? Czyli na przykład są bronie ogniowe, są bronie lodowe, są bronie grawitacyjne i tak dalej. No i żeby pokonywać odpowiednio przeciwników, którzy się pojawili, to trzeba, na przykład masz przeciwnika lodowego, no to jego trzeba potraktować ogniem. Więc w tym starter packu dostajesz taki zestaw rzeczy, które spokojnie tobie wystarczy na przejście gry. Dodatkowo możesz sobie dokupywać dodatkowe statki, dodatkowe bronie, pilotów i to tyle. Statków jest chyba w sumie 6. Co jest istotne, to że...
Ale czy to ma w ogóle jakieś znaczenie, że masz na przykład, bo tam widziałem, że tych pilotów jest kilku...
Każdy ma innego skilla. Tak, każdy z nich ma innego skilla. W przypadku statków ma to bardzo duże znaczenie, dlatego że jeżeli cię rozwalą, to wtedy możesz zamontować inny statek i grasz dalej. Czyli każdy statek jest jednym życiem.
Aha, Czy jak ty sobie nakupi tych zabawek, to będzie mógł sobie, prawda...
Tak, no i w przypadku wersji cyfrowej dokładnie tak masz, że masz tak jakby 6 statków w zestawie i po prostu jak cię rozwalą, to wtedy przesiadasz się w cyfrowy sposób do drugiego. Natomiast co jest istotne, ta gra jest potwornie przyjemna. Ona jest ładna, znaczy to jest gra dla dzieci, absolutnie. Tutaj w ogóle to jest pierwszy i najważniejszy punkt. To na pudełku jest 7+.
Trzeba mieć
plus
18 lat, tak?
Tak, trzeba mieć stanowczo jak mniej więcej około 10 lat co najmniej, może 8-9, żeby się dobrze bawić. Jest to vibe Ratcheta i Clanka sobie wyobraź, czyli filmu Ratchet i Clank. Czyli coś, co jest skierowane, jest infantylne w odpowiedni sposób, są, wiesz, złe postacie, dobre postacie, jest jakieś zagrożenie dla galaktyki, są bohaterowie, którzy temu zagrożeniu muszą przeciwdziałać, są odpowiednio serowe dialogi. Natomiast to wszystko jest połączone z bardzo fajną grą, gdzie się lata stateczkami, strzela.
A czy tam jest, mówisz, jakaś taka fabuła, jakieś takie filmiki przerywnikowe?
Tak, jest normalnie, w pełna
profeska,
historia.
Profeska, czy coś
tak,
japońskie?
Tak, profeska. To jest absolutnie pełen voice acting. Mówię, że w polskiej wersji językowej nawet masz jakieś tam pseudo znane ludzi.
Tak.
Masz normalnie filmiki przedstawiające tobie historię o tym, jak to na Ziemię dotarła przypadkowo jakaś tam sonda kosmitów i na podstawie tej sondy udało się stworzyć technologię, dzięki której wyruszyliśmy w gwiazdy i została zainicjowana inicjatywa Starlink, gdzie właśnie ludzie w ramach tej inicjatywy, wiesz, krążą po kosmosie i poznają nowe planety, nowe rasy i tak dalej. Masz, jak lądujesz na jakiejś planecie, to sobie normalnie niczym w No Man's Sky skanujesz postaci, które tam spotykasz. Masz misje poboczne. Akurat misje poboczne są z typowym FedExem, czyli tam weź to i zanieś tam, albo tam zabij mi 4 kraby. Normalnie to jest sympatyczna, open-worldowa strzelaninka ze stateczkami. Masz w ogóle jest tak, że są dwa tryby lotu, tak jakby. Masz tryb czegoś na kształt poduszkowca, to znaczy jesteś przyczepiony do ziemi i po prostu latasz bezpośrednio nad planetą, możesz tak jakby podskakiwać, lub tryb lotu dowolnego, gdzie odpalasz silniki i wtedy po prostu latasz normalnie, tak jak w Star Foxie. Zresztą odnośnie Star Foxa, to wersja na Wii U, na Switcha ma statek Star Foxa i normalnie postać Star Foxa, który pojawia się we wszystkich filmikach jako część fabuły.
Wiesz, bo mnie zainteresował ten element tego, że mówisz, że tam jest jakaś taka fabuła, że nie jest tylko takie, bo mi się trochę to jawiło jako taka gra, którą widziałbym jak te gry, które były dodawane do tych Labo Nintendo. Czyli takie proste, takie gry, ale jak już złożysz tą zabawkę, pobawisz się przez 5 minut, prawda, w tym Labo, gdzieś tam chodzisz wielkim robotem, porozwalasz miasto i to wszystko. Ale jeśli tu jest gra, którą można przejść, ona ma jakąś fabułę, to mnie bardzo interesowałeś, bo ja widziałem w sklepie te starter paki. Oczywiście, jak zwykle z Nintendo, to odrzuciłem, bo mówię, o, może to jest właśnie pierwszy raz gra na Switcha, na którą mogę, i która od dłuższego czasu mnie zainteresuje. No ale jak widzę ten wielki napis, no nie, że musisz dociągnąć i tak dalej, no to automatycznie mówię, no to już mam coś dociągać i tak dalej, to może jednak na dużą konsolę.
Ja w ogóle nie wiem jak, bo widzisz, każda konsola ma inny sposób połączenia z padem. Na Xboxie One masz ten stojaczek, który wpinasz w ten dolny wtyk w padzie. Mhm. Na PS4 chyba się wpina w mikro USB.
I kabel trzeba podłączyć, jak widziałem.
Tak, bo tam jest jakiś problem z licencjonowaniem akcesoriów film trzecich, tak. I to trzeba kablem do konsoli się łączyć, a na Switchu chyba się w pieska wpina w ogóle ten statek.
O.
Więc.
Bardzo ciekawe. Wiesz, bo ja zastanawiałem się, jak. I teraz, jak powiedziałeś, właśnie, że jak kupujesz starty, dostajesz grę w wersji cyfrowej. Czyli,
znaczy ja, nie
czyli
wiem,
ja mógłbym
tak
na przykład ściągnąć jakąś wersję gry normalnie z tego i na przykład jakbym sobie kupił pilota, stateczek i tak dalej, to czy na przykład miałbym darmową grę, ale mógłbym grać tylko tym, co sobie kupiłem, tymi plastikami, co sobie dokupiłem. Wiesz, o co mi chodzi, że na przykład tylko aktywuję te zabawki, które mam.
I... Znaczy na pewno, jeżeli chciałbyś używać zabawek, musisz kupić starter pack, bo tylko w starter packu jest to, czym zamontujesz go na padzie. Aha. Tak, zaczepka. Bo te dodatkowe rzeczy to są po prostu inne modele statków i modele broni i pilotów.
Aha.
I jeżeli masz starter pack, to możesz sobie po prostu potem kupić
tak czy siak ten starter pack trzeba po prostu mieć. Tego, wiesz,
tak, ale z drugiej strony to jest tak, że starter pack to jest cena normalnej dużej gry, no. Bo on kosztuje 250 zł, tak? Czyli to jest dokładnie tyle, ile kosztuje gra, a na premierę.
Dostajesz zabawkę,
tak?
W środku.
A dostajesz przy okazji bardzo fajną zabawkę. Co więcej, jak jeżeli wpadniesz w bakcyla, coś, co mnie zaszokowało dzisiaj, to w moim małym miasteczku, gdzie jest Tesco, idę sobie, robię zakupy spożywcze, po czym nagle stoi wielki stand i kurde, sprzedają tam normalnie w tymże moim Tesco statki, pilotów, broń i tak dalej.
Czyli nie tylko promocja wielka na wielki blok RDR 2 czy w Fortnite, ale też właśnie no tego. No, ja im życzę dużo sukcesu, bo koncepcja właśnie tych takich czy tylko połączenia światów, tak, czy zbierania zabawek i gier wideo, moim zdaniem jest interesujące. Oczywiście nigdy się nie zapowiem na Skylandersu, bo to nie jest dla mnie. I z Disney Infinity Wars, czy tam Disney Infinity, to chyba się nazywało. Mhm, jakoś tak specjalnie. Jak była jakaś promocja, to prawda, z kosza wyrwałem kilka bardzo tanio figurek, no nie? Tylko żeby one po prostu ładnie stały, bo one są ładnie zrobione, nie? Ale jeśli chodzi właśnie o to, no to jest taka pierwsza gra, którą mógłbym się zainteresować, nie? Szczególnie, że teraz mam nadzieję, że bardzo dużo takich fajnych gier science fiction w ogóle wyjdzie, ale to już jest też inna inszość. Może Beyond Good and Evil.
Powiem, że ten design tych statków jest bardzo fajny.
I no mi się podoba ten taki, nie super wiem, wykonany. Ten, który jest pilotowany przez Nadira. Jest taki pilot, chyba Nadir się nazywa, albo statek się nazywa Nadir.
Taki wiem, jakby z czachą, taki, tak?
On jest taki szary, kurczę, że teraz tak.
Tak, on jest fajny.
Nadir, on to się chyba tak nazywa po prostu, Starpack Nadir. I jest taki naprawdę konkretny. Wiesz, bardzo, bardzo fajnie wygląda. Nie, no te zabawki wyglądają naprawdę zacnie. Oczywiście jak się przyjrzysz, to widzisz, że takie trochę malowane są po chińsku, ale...
Znaczy, wiesz co, na pilotach widać, że są... Pojazdy są malowane super. Pojazdy są malowane naprawdę bardzo dobrze. Natomiast i czy broń. Ale piloci, tam widać, że oko się temu misiu troszeczkę o milimetr przesunęło. I jeszcze ciekawostka, jak to podejdziesz, to pada i odpalisz, to niektóre rzeczy się świecą.
Aha.
Więc...
Jest sympatyczne. No to w takim razie być może właśnie na święta Bożego Narodzenia pod choinkę taki zestaw sobie sprawię starlinkowy.
Powiem ci, że jeżeli lubisz science fiction, a wiem, że lubisz i lubisz właśnie takie lata, za Star Citizenem tęskno patrzysz na horyzont, to mi się wydaje, żebyś się dobrze z tym bawił.
Może, nie wiem, czy akurat jakikolwiek, no bo jest parę projektów, na które w ogóle liczę, że się zrealizuję. Jeden to jest projekt Nowa, ale to już jest nie czas i miejsce teraz na tym rozmawiać, ale DS 514, o. Taki
tak,
klucz.
Tak. Ale, Live online.
Ale właśnie gdyby do Elite Dangerous takie zabawki były i tak dalej, kurczę. Bo ja wiem, wiesz, są ludzie, którzy po prostu tak są zafascynowani, tak, że oni sobie takie kokpity w kształcie statków kosmicznych to robią sami, nie? I to jest... Ale ja bym powiem ci do wersji takiej xboxowej, no nie? Coś takiego sobie podłączyć do pada, taką anakondę na padzie mieć. Super sprawa. No super sprawa. Fajnie to wygląda. Ale... Piotrze, na liczniku mamy sporo już godzin nagranych, więc to chyba najlepszy moment, żeby
tym optymistycznym akcentem.
Optymistycznym akcentem.
Lecimy do portu.
Jeszcze gardło jest w miarę brzmi. Bardzo ci dziękuję serdecznie za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję i tobie i słuchaczom wszystkim, że dotrwali z nami do końca.
Tak, pamiętajcie, że Piotrka możecie znaleźć i na Twitterze, i na Facebooku, ale przede wszystkim na stronie www.pancodziennik.pl, gdzie kuratele prowadzi nad informacjami ze świata.
Tak, a ponieważ idzie listopad, to zbliża się w co grać w listopadzie, więc jakieś perełki indie zawsze wyciągniemy.
RDR się załapał na październik, więc na październik, co jest w listopadzie takiego? To jakiś taki mały
No, to spoilerek? Znajdziemy w PiSie. Znaczy ja mogę dorzucić, że wiesz, jest Hitman, jest Fallout 76, jest Battlefield 5, ale jak zawsze w tych swoich wpisach wyciągam jakieś małe, sympatyczne perły, na które warto zwrócić uwagę. W ogóle zastanawiam się, czy przypadkiem nie dodawać też zawsze do tych wpisów jednej perły z miesiąca poprzedniego, która została przeze mnie przeoczona, bo na przykład nie było podanej daty premiery w momencie przygotowania tego wpisu, ona się nagle pojawiła, tak jak w październiku stało się z Return of Obradin, nad którą wszyscy którzy grali, no nie wiesz, co to jest? To jest nowa gra pana Lucasa Pope, który się bodajże tak nazywa, czyli twórcy Papers, Please. I Return of Odradin jest to gra, która jeżeli choć raz zobaczyłeś...
To bardzo ciekawe, bo niedawno przecież nawet rozmawialiśmy o grze Not Tonight, też chyba od niego, nie?
Nie, on chyba nie robił Not Tonight. Papers, Please on robił, tak, ale nie jestem pewien, mi się wydaje, że on nie robił.
To od tej samej firmy w takim razie, ale to aha,
może czyli okay. W każdym razie Lucas Pope stworzył grę Return of Odradin, która jest grą detektywistyczno-dedukcyjną, bowiem opiera się, ja nie wiem, czy to jest faktyczna historia, czy to jest historia stworzona na potrzeby gry, to znaczy w roku tam 1816, 7, nie wiem, którymś roku w każdym razie statek handlowy, który wypłynął kilka lat wcześniej, dociera do portu i jest pusty, są tam tylko trupy, nic się, nie ma ładunku, nie wiadomo, co się stało. I my jako pracownik urzędu ubezpieczeniowego zostajemy wysłani na ten statek, wchodzimy na niego, chodzimy z spisem załogi w ręku i patrzymy, o, tu jest jakiś trup. Wtedy wyciągamy tajemniczy zegarek, który przenosi nas w czasie do momentu śmierci tegoże trupa i analizując, kto kogo gdzie zabił, patrząc, porównując szkice załogi, nazwiska, imiona i tak dalej, musimy opisać los wszystkich 60 marynarzy i nie tylko, którzy na tym statku się znaleźli. I oglądałem trochę gameplay tego. Wygląda to fenomenalnie.
Znaczy, to jest gra w dwóch kolorach.
Znaczy, to jest gra w dwóch kolorach, ale ewidentnie nie patrz na screeny, musisz zobaczyć ją w ruchu, bo ona na screenach wygląda super tak oszczędnie, i to w ruchu, wiesz, z aktualnych gameplay, tak? Nie patrz na rzeczy sprzed tam jakiś demo sprzed 3 lat, tylko jak to wygląda teraz, bo w ruchu wygląda to dużo, dużo, dużo lepiej. Mimo,
że to nie są statyczne obrazy, to jest z pierwszej osoby.
To jest po prostu normalnie ładne animacje z pierwszej osoby, a co jest najistotniejsze, jest świetnie udźwiękowiona, bo na przykład wszystkie te scenki, kiedy się cofamy w czasie, są, słyszymy dyskusje, tak? I tam właśnie jakieś krzyki, jakieś awantury. Ja mówię,
teraz kojarzę już tą grę, bo ktoś gdzieś na jakimś forum, czy na jakiejś grupie facebookowej wrzuci właśnie zdjęcie ekranu gry, ale razem właśnie z fragmentem swojego biurka, gdzie miał jakieś porzucane papiery wydrukowane, gdzie przeprowadza właśnie to śledztwo, więc to jakby taka gra, nie wiem, właśnie zastanawiam się, czy trzeba coś wydrukować, czy to jest tak zrobione, że tylko to, co na ekranie komputera jest wystarczające, ale faktycznie no coś bardzo niezwykłego, można mówić właśnie, też ciekawe, jaką taką nazwę dla tej grafiki.
Rysław się tą grą zachwycał na swoim fanpage'u Rysławowym. Tak. I wiem, że chyba w nowym Grysławie będzie o niej mówił. Zajął mu to 11 godzin tylko skończenie, więc nie jest to zbyt długi tytuł. Natomiast ja absolutnie czekam na wolny moment, bo teraz skaczę między kilkoma większymi tytułami, ale jak tylko się znajdzie wolna chwila, to na pewno Return of the Obradin się zainteresuje.
W ogóle dzięki za przypomniałeś to, tylko że właśnie to też mnie trochę dołuje, jak mało czasu jest, żeby zagrać te naprawdę wszystkie świetne tytuły, nawet takie małe, które gdzieś się właśnie pojawiają gdzieś pokątnie, nie mają takiej promocji wielkiej, prawda, nie wyklejane są nimi autobusy, a warto je zobaczyć.
To prawda.
Jeszcze raz ci dziękuję i dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom. Pamiętajcie, żeby wpaść na stronę fantasmagieria.net, dołączać do grupy na Facebooku Fantasmagieria, polecaj z nami podcast. Do usłyszenia za tydzień. Hej, cześć.
Cześć.